bardzo jest silny ten wpływ placebo. Jeśli mówisz ludziom, że dostają sterydy anaboliczne, to im lepiej rośnie masa mięśniowa. Jak mówisz im, że dostają EPO, to mają lepszą wydolność. Jak powiesz im, że dostają kofeinę, to mają lepszą wydolność. Choć co ciekawe, na przykład jeśli chodzi o kofeinę, bo to najwięcej chyba badań jest z kofeiną, to najlepsze wyniki są wtedy, kiedy ludzie dostają kofeinę i wiedzą, że dostają kofeinę. To daje najlepszy efekt. Pojawiło mi się parę razy rolka, że popraw swoją odporność morsując, nie? I tak zacząłem przeglądać badania i mówię, nie ma badań, które pokazują, że to jest, że morsowanie poprawia odporność, nie? I mówię, wrzucę to i najwyżej ktoś mi napisze, dobra, jest badanie, ktoś trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że węglowodany, szczególnie jeśli uprawiasz sporty wytrzymałościowe, to jest główne źródło energii, przechodzisz na dietę niskowęglowodanową, prawdopodobnie będziesz miał tą wydolność trochę gorszą. Bo mamy też badania eksperymentalne, które wskazują, że zwiększenie spożycia napojów słodzonych aspartamem zmniejsza masę ciała. I tutaj wytłumaczenie jest takie, że po prostu wysycenie tego słodkiego smaku po prostu sprawia, że jesteś mniej głodny, nie? Że po prostu mniej ci się chce jeść. I nawet, co ciekawe, to te badania nawet w zestawieniu z wodą wypadają korzystnie, nie? Czyli, że może być lepiej pić kolę zero niż wodę w kontekście redukcji masy ciała.
Dobra, przyznajcie się, ile razy pomyśleliście sobie, że czas zadbać o jakość swojego jedzenia? Mam dla Was deal z marką Mięsna Paczka, której rozwiązanie pomoże Wam zbudować zdrowe nawyki żywienia. Zamawiając na ich stronie, dostajecie wyłącznie certyfikowane mięso ekologiczne od polskich rolników. Pochodzi ono z chowu bez antybiotyków czy boosterów wzrostu. Na każdym z produktów znajduje się unijny zielony listek żywności ekologicznej. Ich mięso nadzorowane jest przez zewnętrzne jednostki na każdym etapie produkcji, od chowu aż po dostawę. Jak działa mięsna paczka? Najpierw wybieracie do swojej paczki wasze ulubione jedzenie. Wołowina, wieprzowina, indyk lub drób. Firma dostarcza zamrożone świeże mięso w izolowanej, pakowanej próżniowo paczce pod drzwi. Przekładacie poręczne porcje do zamrażarki i korzystacie z zapasów na dłużej. Produkty mają aż do 18 miesięcy ważności. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy mają dość szukania sprawdzonych źródeł żywności. Dostawa w całej Polsce w wybrany przez was dzień. Kod zniżkowy na pierwsze zamówienie oraz link do mięsnej paczki znajdziecie w opisie tego podcastu. Czy żyjesz w ciągłym biegu i wiecznie brakuje Ci czasu na przygotowanie posiłków? Nie chcesz sięgać po niskiej jakości przekąski, które odbiją się na Twojej wadze i samopoczuciu? Produkty ThriveBee to zdrowa alternatywa dla pełnowartościowych posiłków do szybkiego przyrządzenia w dowolnym miejscu. ThriveFood to zdrowy zamiennik posiłku, który w jednej porcji dostarczy Ci więcej białka niż 4 jajka. Zawartość ashwagandy w ThriveFood zmniejszy poziom odczuwalnego stresu i pomoże zredukować napięcie. Dodatkowo, dzięki zawartości korzenia rośliny maka przyspieszy regenerację po wysiłku, a także dostarczy utraconych witamin i minerałów. ThriveShake to kompletna mieszanka białkowa pochodzenia roślinnego, która pomoże Ci w budowie i utrzymaniu masy mięśniowej. Ze względu na zawartość zdrowych tłuszczy w postaci siemienia lnianego i oleju MCT wspomaga pracę serca i układu krążenia. ThriveDrink to zdrowa alternatywa dla kawy i energetyków. Nie tylko wspiera działanie układu nerwowego, ale też dostarcza antyoksydantów, które opóźniają procesy starzenia, poprawiają odporność i podnoszą poziom energii. W opisie tego odcinka znajdziesz kod rabatowy oraz link do sklepu thrivebefood.com, gdzie poznasz pełną listę składników w każdym z produktów. Damian Parol, cześć.
Cześć.
I dla ludzi, którzy Cię jeszcze nie znają, bo rozmawialiśmy dość dawno, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Ja się zajmuję dietetyką, jestem dietetykiem, jestem praktykującym dietetykiem, układam diety, pracuję z ludźmi, ze sportowcami, prowadzę też szkolenia z dietetyki, no i zajmuję się kłótniami w internecie o tematy głównie dietetyczne. Często się sprzeczam o to, co ktoś uważa na temat dietetyki, czasem też stylu życia ogólnie.
Mhm. A nie wspominasz nigdy o psychodietetyce, a z tego co wiedziałem, to też skończyłeś.
Tak, skończyłem psychodietetykę. A czemu o niej nie wspominam? Wiesz co, dlatego, że psychodietetyka bardzo często jest kojarzona z pracą z osobami z zaburzeniami odżywiania, z którymi ja w ogóle nie pracuję, bo to nie jest po prostu moja specjalizacja. I dla mnie psychodietetyka była takim dodatkowym modułem do tego, żeby po prostu trochę lepiej rozumieć dietetykę i to, jak ludzie się odżywiają, bo ja generalnie uważam, że dietetyka jest bardzo psychologiczna. To znaczy, my dużo możemy rozmawiać o makroskładnikach, niedoborach, grupach produktów i tak dalej, ale na koniec to jest bardzo ważne, jak ludzie psychologicznie do tego podejdą, nie? I to ma ogromne, ogromne znaczenie, nie? W to, co ludzie wierzą, w co nie wierzą. Wiesz, na przykład efekt placebo jest moim zdaniem mega silny w dietetyce, nie? Że ludzie po prostu czasem wierzą, że coś na nich tak wpływa i no, upierają się, że tak jest i koniec, tak? No i to nawet oni naprawdę mogą tak czuć, nie? Tylko, że to niekoniecznie musi wynikać z jakiegoś fizjologicznego procesu, tylko z kwestii związanych z tym, jak oni to rozumieją. I to zresztą chyba najbardziej porządkują badania na temat wpływu placebo w sporcie, które wskazują, że bardzo jest silny ten wpływ placebo. Jeśli mówisz ludziom, że dostają sterydy anaboliczne, to im lepiej rośnie masa mięśniowa. Jak mówisz im, że dostają EPO, to mają lepszą wydolność. Jak powiesz im, że dostają kofeinę, to mają lepszą wydolność. Choć co ciekawe, na przykład jeśli chodzi o kofeinę, bo tutaj najwięcej chyba badań jest z kofeiną, to najlepsze wyniki są wtedy, kiedy ludzie dostają kofeinę i wiedzą, że dostają kofeinę. To daje najlepszy efekt. Jak dostają kofeinę, ale myślą, że to albo nie wiedzą, co to jest, to ten efekt jest słabszy. Jak myślą, że dostają kofeinę, a dostają placebo, to poprawia im się wydolność, ale nie aż tyle jak po kofeinie i świadomości i tak dalej. Nie? Więc jakby widać, że ten wpływ psychologiczny jest, chociaż on nie jest oczywiście zupełnie też oderwany od takiego działania czysto fizjologicznego, na przykład kofeiny.
A to nie jest tak, że jak pracujesz z zawodnikami, to oni też mają jakieś problemy z odżywianiem, jakieś zaburzenia, bo to raczej by się nie wykluczało, że jak masz zawodników, to oni nigdy nie mają problemów z odżywianiem, jeśli chodzi o takie aspekty psychologiczne.
Mhm, no wiesz co, nie umiem sobie teraz przypomnieć, żebym miał zawodnika, z którym współpracowałem, który miałby zaburzenia odżywiania, przynajmniej takie klasyczne, no bo też się mówi o czymś takim, jak są takie podprogowe zaburzenia odżywiania, czyli że to niekoniecznie musi spełniać taką kliniczną definicję zaburzenia odżywiania, ale na przykład komuś już się zdarzają napady objadania się, nie? Albo ma na przykład bardzo duże wyrzuty sumienia, jak zje za dużo, nie? I próbuje to kompensować. I to niekoniecznie musi tak super wpasować w definicję, ale jak rozmawiasz z tą osobą, to masz takie już poczucie, że coś tutaj jest nie tak. I to się zdarza w sporcie całkiem powszechnie, nie? Szczególnie w tym sporcie, w którym te zaburzenia, czy może nie zaburzenia, tylko w tych sportach, w których masa ciała ma po prostu znaczenie, nie? To jest szczególnie ważne.
To się chyba często zdarza u kulturystów, prawda? Że oni są po tej redukcji, wychodzą na scenę i później od razu McDonald's albo pizza.
Tak, tak. Chociaż to na przykład też do pewnego stopnia jest też fizjologiczne, nie? Bo ci zawodnicy po starcie, oni mają bardzo niskie stężenie leptyny, i to sprawia, że po prostu masz cały czas taki głód, który po prostu jest ciężko zaspokoić i ten głód może ustąpić, jak mniej więcej odbudujesz ten poziom tkanki tłuszczowej do tego sprzed zawodów, nie? Do tego momentu, w którym mniej więcej zaczynałeś, a czasem nawet potrzebujesz wyżej wejść, nie? Czyli że ten poziom leptyny się podnosi dosyć długo i no, zawodnicy często mają taki właśnie no, wzmożony apetyt. I to jest, nie musi być, może wyglądać jak zaburzenia odżywiania, ale może być takie bardzo fizjologiczne, że gdyby oni sobie zbadali poziom leptyny, to by się okazało, że on jest ekstremalnie niski, nie?
To jak z twojej perspektywy wyglądają takie napady objadania się? Co jest dla ciebie alarmujące?
Wiesz co, bardzo alarmującą rzeczą, to jest co ciekawe, to są wyrzuty sumienia z tym związane. To znaczy, jakby jedno to jest napad objadania się, ale druga rzecz to jest to, czy ktoś ma z tego powodu wyrzuty sumienia. Nie?
To nie jest tak, że powinno się mieć z tego powodu wyrzuty sumienia? Jeśli się już najadłeś ciastek po prostu kilogram, no to wypadałoby mieć jakieś tam delikatne wyrzuty sumienia.
Tak, tylko że jeśli to ci się powtarza, no to cię zamyka w takim schemacie, wiesz, często restrykcyjnej diety, napadu objadania się, wyrzutów sumienia. I wyrzutów sumienia, które czasem się właśnie paradoksalnie zaczyna zagłuszać jakimś jedzeniem, nie? I to jest taki bardzo niezdrowy schemat, więc jednym właśnie z takich alarmowych wskaźników to będą właśnie zaburzenia odżywiania, czy znaczy wyrzuty sumienia. Co jest też ważne, to często się mówi o tym, że ten napad przynajmniej w takich zaburzeniach jak kompulsywne objadanie się i bulimia, to on powinien być obiektywnie duży. To znaczy...
Właśnie o to też chciałem zapytać. Ile to znaczy zjeść jedno opakowanie dużych lodów, to już jest napad objadania się?
Prawdopodobnie tak.
Okej, okay, czyli to jest dużo.
Tak, ale jak zjesz przed sobą porcję lodów, no to niekoniecznie jest to napad objadania się. Chociaż z tego co wiem, to na przykład u anorektyczek zdarzają się takie... No właśnie, trudno powiedzieć, że to jest napad objadania się, ale schemat jest dosyć podobny, gdzie one nie jedzą wcale bardzo dużo, ale jedzą takie rzeczy, z których, wiesz, nie wolno im, nie? Czyli tak uważają, nie? Czyli jakieś kilka ciastek i one też mają wyrzuty sumienia. Jest taka bardzo fajna książka, ona chyba nazywa się Pokonać napadowe objadanie się i to jest naukowca, który się zajmuje... właśnie tym problemem w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej i on właśnie zwraca uwagę, że co ciekawe, w niektórych przypadkach anorektyczki się zachowują podobnie, jak na przykład bulimiczki i trochę skala jakby tego, jak duży jest napad, jak duże są te działania kompensacyjne i tak dalej, ale że to poniekąd jest pewne kontinuum. To jest dosyć ciekawa obserwacja. Wydaje mi się dosyć kontrowersyjna też, w sensie że takim, że część osób, która się zajmuje napadowym objadaniem się i zaburzeniem odżywiania się nie zgodzi z tym, ale mnie zaintrygowało właśnie, że on zwraca uwagę, że anorektyczki też mogą mieć napady objadania się, takie subiektywne, tak? W sensie, że one tak uważają, że to mu napad objadania się, mają wyrzuty sumienia z tego powodu, no i zjadły relatywnie więcej niż jedzą, nie, do tej pory. No i on szukał podobieństw między tym, a na przykład napadem w bulimii albo w kompulsywnym objadaniu się.
Czyli to nie musi być tak, że cały tydzień jesz jakieś niesamowite rzeczy i później masz ogromne wyrzuty sumienia, tylko wystarczy, że zjesz jeden naprawdę duży, to tak właściwie jedna pizza duża, cała, tylko dla faceta to nie jest dużo zjeść taką pizzę i to już jest teoretycznie na napad objadania się. Co mi się zdarza, nie regularnie, ale co jakiś czas mi się zdarza.
Wiesz co?
Super się bawię wtedy, tak by the way.
Byś na przykład, wiesz, 2-3 razy w tygodniu zjadał taką pizzę, i miał wyrzuty sumienia z tego powodu, mówisz, że nigdy się nie powtórzy, a znowu za 2-3 dni, no to prawdopodobnie miałbyś napadowe objadanie się, być może bulimię sportową, bo to też na przykład może różnie się, zależy też przy takie działania kompensacyjne podejmujesz.
Ale nie? Tego się nie da ukryć wtedy, jeśli robisz to 2 razy w tygodniu, no to po tobie widać po prostu, bo będziesz bardzo szybko tył.
No niekoniecznie, nie? Bo może być na przykład tak, że przez te pozostałe 2 dni na przykład jesz bardzo mało, nie?
I to musiałbyś tak drastycznie bardzo mało jeść.
No wiesz, ale pizza ma tam 1200 kilokalorii, powiedzmy, taka spora, nie? I no i to u takiego faceta jak ty, no to raczej to nie będzie połowa zapotrzebowania, nie? Nie wiem tam ile jesz kalorii, nie? Ale no, ponad 2000, tak zakładam. Może pod 3 nawet, więc no to w ciągu jednego dnia to powiedzmy mniej więcej to sobie zbilansujesz. Często, a następnego dnia na przykład zjesz 600 kalorii, nie? Albo zrobisz jakiś morderczy trening i w sumie jesteś w stanie to ukrywać, nie? Generalnie ludzie z takimi problemami z zaburzeniami odżywiania dobrze to ukrywają, nie? To oni sobie z tym radzą, nie?
To też jest pewnie związane z tym poczuciem winy właśnie i wstydu.
Tak.
Tobie się w takim razie takie rzeczy zdarzają? Tobie też na pewno takie rzeczy zdarzają. Nie, nie masz tak czasami, że zjesz całą pizzę?
Zdarza mi się, ale zupełnie bez wyrzutów sumienia, nie?
Tak, zupełnie?
Zupełnie, w sensie zdarza mi się, ja liczę kalorie, nie? Więc ja mam też to jakby wbilansowane jakoś tam dzień i jakby jestem z tym zupełnie spokojny, ale zdarzało mi się, na przykład na redukcjach, że zdarzało mi się takie kiedyś napady objadania się, nie? To mi się zdarzało wiele lat temu, nie? Kiedy dużo gorzej to rozumiałem, kiedy też na przykład jedzenie dzieliłem tak bardzo na czarne i na białe, nie? To też na przykład... Bo to moim zdaniem, niekoniecznie tutaj mówimy o zaburzeniach odżywiania się, bo to niekoniecznie idzie w tą stronę, znaczy może idzie w tą stronę, ale nie jest klinicznym problemem napadowego objadania się, ale często ludzie właśnie działają w takim schemacie, że dzielą jedzenie na czarne i białe i w związku z tym, że na przykład zdarzy im się jakiś no taki epizod, że wiesz, no nie wiem, ktoś przyniesie ciasto do pracy, nie wiem, zjedzą coś tam więcej, no to już mam takie poczucie, no dobra, to złamałem dietę, to dieta jest złamana, zmarnowana, no to teraz odpinamy wrotki, nie, i jemy przez cały weekend na przykład, wiesz, tyle, ile się zmieści, nie. I to się często właśnie dzieje na redukcji, no bo wiesz, no jesteś wygłodniały, chce ci się tego zjeść, i to jest...
Już ten najważniejszy krok popełniłeś. To już
tak, to jest taka trochę furtka, nie? To jest taki troszkę się taka trochę furtka, nie? Że o, już dobra, już jestem tutaj zabrudzony tym niezdrowym, szkodliwym jedzeniem, więc jakby to wszystko już jedno, nie? Co oczywiście tak nie działa, nie? Dlatego na przykład moim zdaniem dużo lepiej jest myśleć generalnie o jedzeniu na spektrum, nie? Takim, że są produkty, które są no, bardzo zdrowe, tak? No warzywa, owoce i tak dalej. No są produkty, które są zdrowe, ale dosyć kaloryczne i takie, wiesz, coraz mniej zdrowe. No produktów, które powiedzmy nawet już można określić jako śmieciowe, ale one nadal jakby mogą się znaleźć w diecie, tak? I na przykład ja ze swoim zapotrzebowaniem energetycznym w ogóle nie mam problemu, żeby zbilansować pizzę w diecie, nie? Po prostu jem mniej w ciągu
całego. Ale to ty musisz jakąś małą tą pizzę jeść. Jak ja sobie kiedyś wpisywałem, ile pizza ma kalorii, to by pisało 3500 kalorii.
To musiała być jakaś ogromna pizza. Jakieś 4 sery, coś może. Ale ja nawet, wiesz co, ja nawet to ważyłem, nie? W sensie tam, że taka pizza średnia typowo tam waży z 700 gramów, nie? I tam wychodzi z 1200 kilokalorii, nie?
Czyli to po prostu sobie to wyliczę za każdym razem.
Po prostu to wliczam i wiesz, no jak ja mam tam zapotrzebowanie ponad 3000, no to to jest, wiesz, nawet w niektórych sytuacjach to może być jeden z trzech posiłków, nie? No bo mam duże zapotrzebowanie, nie? Ale no, są na przykład osoby, które po prostu musiałyby zjeść mniejszą pizzę, nie? Albo połowę pizzy, nie? To nadal są, wiesz.
Z jakiego powodu nie lubisz słowa cheat meal?
Właśnie z tego powodu, wiesz, że to jest... to właśnie otwiera taką trochę furtkę, nie? No bo mam tutaj dietę, która jest zdrowa i nagle robię coś, co jest zakazane, niedobre, złe, jakoś oszukuję, nie? Także to wiesz, no, nikogo nie oszukujesz, stosując cheat meala. W ogóle jakby, no, niektórzy chyba trochę wierzą, że oszukują metabolizm, nie? Że metabolizm tutaj jakoś oszukać, ale to tak zupełnie nie działa. Jakby organizm sobie bardzo dobrze poradzi z zagospodarowaniem tych kalorii. One nie pójdą jakoś, wiesz, nagle, że o, nie wiem, długo jestem na diecie, no to nie wiem, organizm, bo są takie teorie, że on to przepali w tym momencie, że coś, że to pójdzie w glikogen wszystko, a nie w tkankę tłuszczową. No w glikogen może trochę pójść więcej, bo masz trochę mniejsze stężenie glikogenu. Może być taka tendencja, że organizm trochę więcej tego wchłonie. W glikogen, a nie w tkankę tłuszczową, ale to nie będą jakieś, wiesz, fundamentalne różnice. No, więc wiesz, no, nikt nie został oszukany, no poza samym sobą, nie? I jakby... zupełnie jestem spoko z tym, żeby zjeść pizzę nawet na diecie i tak dalej, ale nie nazywać tego cheat mealem, tylko niektórzy używają takiego terminu free meal, tak, albo w ogóle to może nie wymaga żadnego terminu, po prostu raz na jakiś czas zjem pizzę, którą mniej więcej zbilansuję w swoich kaloriach, albo nawet zgodzę się z tym, że to przekroczy moje zapotrzebowanie energetyczne, no bo to też jest tak, że wiesz, że ludzie często tak podchodzą do tego bardzo drastycznie, że o, przekroczyłem swoje zapotrzebowanie energetyczne, nie? Ale wiesz, jak na przykład przekroczy swoje zapotrzebowanie energetyczne o 500 kalorii, to jest naprawdę sporo jedzenia, że naprawdę często trzeba to wcisnąć w siebie. Jak jesteś na redukcji, to zwykle ten cel kaloryczny i tak masz mniejszy, też zwykle te 500 kalorii mniejszy, więc musiałbyś jeść więcej o mniej więcej 1000 kalorii w ciągu jednego dnia niż jesz zazwyczaj. To jest naprawdę dużo, nie? To wiesz, taki solidny posiłek w restauracji, właśnie taka pizza mniej więcej. No i dobra, no masz trochę więcej tych kalorii, trochę więcej zjadłeś. No i co? No masz, nie wiem, kilkanaście gramów więcej może tkanki tłuszczowej.
Najwyżej będziesz robił redukcję jeden dzień więcej.
Tak, dokładnie. Najwyżej będziesz redukcję robił jeden dzień więcej i tyle. I oczywiście, jak na przykład tak robisz co drugi dzień, no to oczywiście ta redukcja, jeśli będzie szła, to będzie szła bardzo wolno, ale jak to robisz na przykład nawet raz w tygodniu sobie tak, no dobra, odpuszczam sobie, wiesz, i zjem sobie więcej o nawet 500 kalorii, no to to jest trochę, wiesz, o ten tydzień będziesz sobie wydłużał po prostu, czy o ten jeden dzień będziesz sobie wydłużał co tydzień dietę i to może być okej zupełnie, o ile właśnie nie odepniesz wrotek, nie? No bo to też jest tak, że oczywiście możesz sobie odpuścić, że dobra, o dzisiaj sobie odpuszczę, powiedzmy jest piątek wieczorem i w sobotę rano się obudzisz.
Odpalisz?
Nie. Tak, i na przykład, no dobra, skoro wczoraj odpuściłem, to ja dzisiaj też już lecę, nie? Często też na przykład tak, że jest, że ludzie zobaczą na przykład, że przytyli trochę, a zwykle trochę przytyjesz pod takim, wiesz, niezdrowym posiłku, no bo więcej jedzenia, więcej soli, więcej węglowodanu, więcej glikogenu, zgromadzona woda, no wszystko tam waży, no i w tym momencie ważysz trochę więcej i masz takie poczucie, no nie, no to wszystko zmarnowane, nie, no to jedziemy dalej, nie? Co jest oczywiście największym błędem, bo w takim momencie trzeba po prostu wrócić do normalnej diety, nie bardziej restrykcyjnej niż wcześniej, nie podejmować jakichś specjalnych aktywności dodatkowo, żeby to skompensować. Wiesz, masz ochotę zrobić ekstra trening, bo czujesz więcej mocy, albo masz ochotę się poruszać, super, ale wiesz, to nie jest obowiązkowe, tak? Nie jest tak, że teraz musisz odpokutować to. Nie, po prostu robisz, jakby idziesz zgodnie z planem, ewentualnie jak masz super, naprawdę szczerze masz ochotę zrobić ekstra trening, bo nie wiem, czujesz się doładowany energetycznie, no to spoko, nie? Ale żadnej, nie czuj żadnego przymusu do tego i lecisz zgodnie z planem i nic się strasznego nie stało.
To prawda, że to nakręca metabolizm i później na następne posiłki, na przykład następnego dnia, będą lepiej się wchłaniały w organizm?
No właśnie nie bardzo. Nie? To znaczy, jest coś takiego właśnie jak to stężenie leptyny, ono ma tutaj duże znaczenie i rzeczywiście ono się może trochę podnieść po kilku dniach jedzenia zgodnie z zapotrzebowaniem albo zwiększonym zapotrzebowaniem, ale raczej nie będzie to miało jakiegoś takiego dużego klinicznego znaczenia, szczególnie przy jednym dniu. Nie?
Ale to wpływa na głód następnego dnia. Jeśli zjesz cheat meala dużego, to na następny dzień, jeśli jesteś na redukcji, to czujesz głód dużo większy niż zwykle.
Że jeśli zjesz cheat meala, to...
Na następny dzień czujesz głód. Jesteś jakby bardziej głodny. Tak jakby twój organizm się zaadaptował, że okej, dobra, już koniec tego, tej redukcji, to możemy jeść więcej i daje mi więcej zapotrzebowania na to jedzenie.
Jest coś takiego, ale to na pewno, wiesz, no znowu to nie świadczy o tym, że twój organizm się jakoś tam przestawił metabolicznie i nagle na przykład, no jest trochę w kontrze do tego popularnego przekonania, że właśnie cheat meal, czy jakiś taki refit, bo to czasem tak określa, znaczy refit jest trochę co innego, nie? No bo po prostu chcesz zjeść więcej, nie? A cheat meal to właśnie kogoś próbujesz szukać niby, no to... To, że jesteś bardziej głodny, no to w zasadzie jest kontrproduktywne w tym momencie. Miałeś być bardziej najedzony. Ja nie wiem do końca, z czego wynika to, że ludzie są bardziej głodni po czymś takim, ale to się na pewno zdarza i mi się to też zdarzyło. Ja podejrzewam, że to ma związek z wydzielaniem greliny, ale to wiem w sumie tak trochę naokoło, dlatego że podobne objawy ludzie mają, jak stosują IPP, czyli te inhibitory pompy protonowej, i tam się też zwiększa wydzielanie greliny i też się pojawia taki głód. Ten głód się często rano na przykład pojawia, nie? To jest takie dosyć charakterystyczne. Nawet, wiesz, przed wybudzeniem czasem, ale nie do końca to rozumiem. Jakby zupełnie szczerze próbowałem jakby pytać ludzi, i czy ktoś ma to jakiś pomysł, z czego to się bierze. Być może po prostu się wydziela więcej greliny i to powoduje właśnie ten głód i tyle, nie? Że to jest po prostu związane z tym, że żołądek dostał więcej. No i tato tak odpowiada, no i potem się ten głód pojawia. Oczywiście.
Czemu testujesz tą Freestyle Libre na ręce, którą masz?
Wiesz co? Dlatego, że zainteresowałem się glukozową rewolucją i wiesz, całą działalnością Glucose Goodness, jeśli dobrze wymawiam, bo nie jestem do końca pewien, jak się wymawia.
Mówisz o im profilu na Instagramie. Tak, coś tak. Słyszałem o tym profilu.
To, bo to jest francuska, która oparła swój content właśnie o TCGM-y, tak? Czyli właśnie o to. I o skoki glukozy. I ona bardzo tymi skokami glukozy straszy, nie? W sensie takim, że ona mówi, że te skoki, ona na tych grafikach pokazuje, że plus 30 mg na decylitr, że to jest taki, w tym się powinniśmy poruszać, tak? Czyli plus minus te 30 mg na decylitr. I to jest bardzo mało, no bo jeśli masz na przykład rano, powiedzmy koło 100, zwykle masz trochę mniej niż 100 mg na decylitr glukozy we krwi, to jeśli podskoczysz ponad te 130, no to ona uważa, że to jest źle, że to jest za dużo. Ale to jest normalny skok, nie? W sensie to jest jakby zupełnie fizjologiczne, tak będzie, nie? Ja podejrzewam, że to się trochę wynika z tego, że jeśli masz dobrą tolerancję glukozy, to w tym tak zwanym teście OGTT, czyli obciążeniu glukozy, to po 2 godzinach po przyjęciu 75 gramów czystej glukozy, ten poziom glukozy powinien być poniżej 140. I wydaje mi się, że jej logika jest taka, że no skoro chcemy, żeby to było po 140 po 2 godzinach, no to jeśli żeby miało być idealnie, to nie powinno tych plus 30, czyli powiedzmy plus do 130, nie powinno przekraczać w żadnym momencie. Ale to jest złe zinterpretowanie tego, bo to chodzi o to, że to właśnie po 2 godzinach nie powinno być więcej niż 140, a nie w żadnym momencie nie powinno być powyżej 140. I nawet zdrowe osoby, jak zbadają sobie glukozę po obciążeniu glukozą, to one
robiłeś to sobie?
OGTT?
Obciążenie glukozą?
Nie robiłem nigdy, wiesz, nie robiłem sobie tego nigdy. To jest też dosyć nieprzyjemne badanie, nie?
Ja robiłem, zero na mnie wpływu miało, totalnie. Po prostu siedziałem sobie na komputerku 2 godziny i robiłem to 2 razy, bo raz mi zepsuli i musiałem pójść 2 razy kompletnie, ale mówili mi, że ludzie rzygają albo mdleją, jakieś różne dziwne rzeczy.
No, mają hipoglikemię albo po prostu mi się robi niedobrze, nie? Dlatego ja zdecydowałem się. Nigdy też nigdy nie miałem potrzeby po prostu. No i ludzie potrafią mieć skok w czasie tego obciążenia nawet do około 200 mg na decylitr, nie? Możesz mieć taki pojedynczy skok. Możesz tego nie wyłapać, nie? Bo to też jest dosyć ciekawa rzecz z tymi CGM-ami, że one nam dają bardzo dużą rozdzielczość danych, nie? Taką, której jakby nigdy nie wcześniej nie mieliśmy za bardzo. To znaczy, jak robisz sobie OGTT, no to pobierasz sobie krew na samym początku, po godzinie, no i po 2 godzinach. Tam możesz mieć jakiś ekstra, nie? Dodatkowy punkt, albo trochę to przedłużyć, no ale generalnie taki jest standard. Więc tak naprawdę masz trzy pomiary, nie? A ten CGM ci mierzy tak naprawdę co kilka minut dosłownie.
Przez dwa tygodnie,
nie? I na przykład powiedzmy, jakbyś poszedł sobie zrobił OGTT z takim CGM-em, to mógłbyś na przykład mieć skok po nawet do 200, byś zobaczył na CGM-ie, ale jakbyś miał pobraną krew po tej godzinie, to jest bardzo prawdopodobne, że cukier byłby znacznie niższy, nie? Bo po prostu masz tą rozdzielczość danych, masz informacje, której nie miałbyś, nie? Nawet jak się glukometrem badasz, to też się nie będziesz kłuł aż tak często, jak masz tego CGM-a. I trochę to wynika z... trochę się robi tak, że po prostu mamy te bardziej dokładne dane.
I panikujemy przez nie?
I możemy trochę przez to panikować, nie? Możemy przez na przykład pewne rzeczy patologizować, nie? Że na przykład... No bo jest na przykład też coś takiego i to jest akurat dosyć sensowny argument, że na przykład teoretycznie, jeśli masz w którymś momencie zbadany cukier powyżej 200 mg na decylitr, to jest to wskazanie do diagnozy cukrzycy. No jeszcze nie jest diagnoza, bo tam powinny być dodatkowe objawy, no się powinno oczywiście potwierdzić, ale to już jest podejrzenie cukrzycy, nie? A ludzie zdrowi na CGM-ie mogą mieć tego typu wyniki, nawet powyżej 200, nie? No i to brzmi trochę tak jakby, no to znaczy mamy całą populację ludzi, którzy są niezdiagnozowani, mają cukrzycę, no bo przecież mamy takie twarde zalecenie, to są oficjalne zalecenia, a tutaj nagle mamy osobę, która ma taki wynik, nie? W tym CGM-ie, więc ma cukrzycę. Mhm. Ale moim zdaniem to jest tak, że to jest właśnie kwestia dużo większej rozdzielczości danych.
Że kiedyś nie było dostępu do tych danych i według tego dostępu były takie wytyczne, natomiast tak. Teraz trzeba to zupdate'ować do tego, jakie mamy dokładne narzędzie pomiarowe.
Tak, że mam po prostu dokładniejsze narzędzia, dokładnie. I na przykład, jak kiedyś przychodziłeś do lekarza, byłeś już jakiś czas po posiłku, no bo zawsze byłeś, nie? I on ci zbadał i miałeś glukozę 200, no to było bardzo prawdopodobne, że masz cukrzycę. Ale jak masz wynik, nie wiem, po pół godziny na CGM-ie, że masz około 200 glukozę po posiłku, no to nie jest ten wynik, nie? To nie jest ta sama sytuacja, nie? Po prostu wymaga to większej kalibracji. Natomiast cała narracja, jaka wokół tego zbudowana, to taka, że...
Narracja przez tą glukozę Gabes.
Tak, no jakichś tam jej...
wyznawców.
Followersów, jakichś tam mniejszych, większych twórców wokół tego, że... No, że powinniśmy się tego wystrzegać, nie? Że to jest bardzo niebezpieczne, nie? Że to nam bardzo, bardzo szkodzi. No i moim zdaniem to jest dosyć, no jest bardzo kontrowersyjne, o tak,
powiedzmy. Ma 3,5 miliona followersów.
Tak, to jest ogromny profil, nie? To jest naprawdę ogromny profil.
I mówisz, że ona nie jest legit?
Znaczy wiesz, no nie powiem, że wszystko, co ona mówi, to jest źle, natomiast mam sporo zastrzeżeń, mam też zastrzeżenie, nawet nagrałem rolkę, ale jeszcze jej nie opublikowałem.
Ona ale pewnie wyjdzie do momentu, kiedy będziemy publikować.
Pewnie tak. Ona na przykład straszne głupoty napisała o kwasach tłuszczowych. Jakby też dlatego mam też do niej taką dużą rezerwę, bo ona napisała, że dobre kwasy tłuszczowe to są nasycone i jedno nienasycone, co jest nieprawdą, bo nasycone na przykład podnoszą stężenie cholesterolu i są no, szkodliwe dla większości ludzi przynajmniej, a jedno niestety są neutralne albo korzystne, tak można powiedzieć, ale to powiedzmy, że tam to nie jest jeszcze takie strasznie grube. Dużo grubsze to powiedziała, że tłuszcze trans są złe i tłuszcze wielonienasycone są złe. I tłuszcze trans, no to wszyscy się zgadzają, że są złe, to nie ma dyskusji za bardzo. Ale wielonasycone kwasy tłuszczowe są po prostu niezbędne, tak? No omega-3, wiele osób suplementuje, EPA, DHA, ALA czasem i tak dalej, bo to są niezbędne. Ale omega-6 też są niezbędne. A ona to wsadziła jakby do jednego wora. Takie ewidentnie szkodliwe kwasy tłuszczowe i działające właściwie też prozdrowotnie, nie? No bo na przykład jeśli chodzi o kwasy omega-6, do nich się mówi bardzo dużo złego, ale mamy dobre dowody też, że działają prozdrowotnie, że czym większe spożycie, tym lepiej, że ta hipoteza prozapalności ich nie broni się w danych, nie? Jakby i ona się broni w niektórych danych obserwacyjnych, ale też bardzo pojedynczo i że na przykład jak dajesz ludziom po prostu w eksperymencie większą podaż kwasów omega-6, to nie zwiększa markerów prozapalnych, nie? Ale wrócę do tego, bo to jest dosyć ważny wątek o tych progach, nie? W sensie takim, że trochę też właśnie to wymaga pewnej kalibracji, bo ktoś mi powiedział, że ja mam położyć głowę za to, że skok do 200 mg nawet u osoby zdrowej nie jest groźny, to bym głowy nie położył. Nie? W sensie takim, że uważam, że tak nie jest raczej i są za tym argumenty, że nie. Na przykład skoki glukozy u osób z cukrzycą typu pierwszego są mniej groźne, a może nawet w ogóle są neutralne do pewnego poziomu, w porównaniu do osób z cukrzycą typu drugiego. I to by mogło być argumentem za tym, że jeśli masz, że to cukrzyca typu drugiego jest problemem, a nie sam skok glukozy. Przynajmniej do pewnego momentu, nie? No bo jak masz, nie wiem, cukry po 400, to jest bardzo możliwe, że one i tak same w sobie są problemem. Ale że do pewnego momentu to organizm sobie z tym radzi. Tylko problem jest to, czego jest to objawem, czyli tej cukrzycy typu drugiego źle kontrolowanej, bo cukrzyca typu drugiego też jest kontinuum, tak? Od, wiesz, stanu przedcukrzycowego, który jeszcze jakby nie jest cukrzycą typu drugiego, przez powiedzmy taką lekką cukrzycę typu drugiego po bardzo poważny stan, gdzie na przykład musisz już przyjmować insulinę i tak kilka miesięcy w ogóle rozchwiana. No więc może być tak, że właśnie te skoki glukozy są tylko objawem. No ale mimo wszystko, gdyby ktoś mi powiedział, gdy miał położyć głowę za to, czy skok do 200 mg na decylitr nie jest niebezpieczny u osoby zdrowej, no to no nie mam jakiejś ogromnej pewności. Ale w zasadzie jestem na 100% pewien, że skok rzędu 30-60 mg na decylitr to nie jest problem.
Ja miałem taki skok. Najwięcej miałem do 160 i to było po dwóch mocno węglowodanowych posiłkach naraz. No. Zapomniałem o posiłku i musiałem zjeść jeden na szybko.
I to jest moim zdaniem zupełnie normalne. Nie? Do 180 też jestem bardzo mocno przekonany, że to są normalne skoki, szczególnie, że one są też chwilowe, nie? To nie jest tak, że ta glukoza ci się utrzymuje tam potem przez dwie godziny, taka czy coś takiego, to jest dosłownie czasem kilka minut, nie? I z jakimkolwiek glukometrem, badając się w laboratorium, nigdy byś tego nie wyłapał, teraz to wyłapujemy, teraz to widzimy. No i można oczywiście powiedzieć, że no dobra, ale teraz mamy po prostu lepsze dane i może na przykład widzimy coś, co rzeczywiście jest problemem. Może te skoki do 200 na przykład są problemem i my powinniśmy coś z tym robić. Może tak być, nie da się tego całkowicie wykluczyć, ale no znowu potrzebujemy więcej danych, potrzebujemy czasu na przykład, żeby obserwować, tak, czy osoby zdrowe, które noszą taki CGM, czy one na przykład, jeśli mają te regularne skoki, to czy coś im się ze zdrowiem dzieje? I według mojej najlepszej wiedzy nie ma takich danych. Po prostu tego nie wiemy na dzień dzisiejszy.
A czy to też nie jest zależne od tego, jaki posiłek zjesz? Że jeśli będziesz jadł bardzo złe posiłki, takie naprawdę mocno węglowodanowe, to po prostu te skoki będą większe i to też, tak, to jest naturalne?
Tak, to jest... ja się donoszę już teraz dwa tygodnie, więc już tam trochę mam obserwacji. I na przykład jak zjadłem kiedyś 100 gramów takich żelek, to mi skoczył cukier do 200, nie? Prawie. Na chwilę, ale skoczył, nie? Tam prawie taki miałem wynik. I też sobie zrobiłem w ogóle taki eksperyment. To jest właśnie, to jest taki kamyczek do ogródka dla moich tych CGM-ów, że to może czasem paradoksalnie sprawiać, że podejmujesz gorsze decyzje. I potem myślałem, dobra, a spróbuję sobie zjeść w podobnych okolicznościach, też jako drugi posiłek, milkę Oreo, nie? 100 gramów milki Oreo, więc nawet więcej kalorii, no bo to 100 gramów żelek to tam ma pod 400, a milka Oreo tam pewnie miała 550, coś takiego, nie? Czyli wiesz, no sporo więcej kalorii, no ale mniej cukru, no bo masz też tłuszczu sporo, no i też tłuszcz trochę hamuje tą glikemię i zobaczę, jak będzie ta glikemia wyglądała. I ona była super, ona tam była około 130 czy coś takiego, nie?
Ty w ogóle masz super ten wykres, on jest prawie cały czas płaski u ciebie z tego, co publikowałeś.
No na tych wykresach, jak robiłem, jak nie robiłem takich eksperymentów jak 100 gramów żelek, to raczej tak.
U mnie on był taki o cały czas.
To czy wiesz co, trochę zależy...
Taki dla ludzi, którzy słuchają, cały czas były takie górki i dołki.
To też trochę zależy, no właśnie przed co robisz, nie, co jesz, bo często na przykład też takie górki, dołki masz na przykład od, nie wiem, że się zestresujesz trochę, albo wiesz, gdzieś wyjdziesz, wyjdziesz na spacer, to ci też spada, potem trochę wzrasta, trochę się tam szarpie. To nie musi być, wiesz, zły objaw, nie, że to ci, bo to tylko się waha, nie, w zależności też trochę od potrzeb. No ale właśnie wracając do tej milki, I po tej limitce miałem lepszy dużo cukier niż po tych żelkach. I to mogło przecież doprowadzić do takiego postrzegania, że to był lepszy posiłek w takim razie, nie? No bo glikemia była stabilniejsza. To taka, wiesz, glukozocentryczność. Skupiamy się na jednym parametrze, a nie patrzymy na to szerzej, nie? Że to jednak było dużo więcej kalorii, tam były tłuszcze, niezdrowe tłuszcze i tak dalej. I co z tego, że ta glikemia była trochę lepsza? Jak skoro to był obiektywnie gorszy posiłek, nie? Pod względem zdrowotnym. Tak samo, nie wiem, po maku na przykład zjadłem sobie maczka w którymś momencie i miałem super cukier, nie? Nic się nie stało.
Nie z Oreo, tylko z McFlurry.
McFlurry, nie? Więc to właśnie jest tutaj problematyczne pod tym względem. I najczęściej na przykład właśnie, jak się zobaczy na jej profil, to często te haki, które ona podaje, żeby co tam zrobić, to często na przykład mówi, no żeby dorzucić źródło tłuszczu do posiłku, no i na przykład, nie wiem, masło orzechowe, nie? No i masło orzechowe tam jest, w miarę zdrowe, ale też z drugiej strony, jak na przykład będziesz zawsze do owoców dorzucał masło orzechowe, to będziesz dorzucał, nie wiem, te 100-200 kalorii więcej. I jak jesteś osobą bez zaburzeń glikemii, no bo też trochę co innego, jak jesteś cukrzykiem, z niewyrwaną cukrzycą, masz tendencję do hipoglikemii na przykład, no to wtedy już po prostu no, też co innego ci przyświeca, ale po prostu chcesz normalnie funkcjonować, nie masz jakichś tam skoków i sobie będziesz, wiesz, do każdego banana dokładał 100-200 kalorii z masła orzechowego, to może się okazać, że na koniec dnia będziesz osobą na przykład z nadwagą, nie? No i wtedy się podoba zaburzenia glikemii, nie? Ona też podawała, że na przykład, wiesz, jakąś tam wędlinę dorzucać do jakichś tam papai czy czegoś, nie? No i spoko, nie? Tylko, że znowu ekstra kalorie, przetworzone mięso, ekstra sól i czy na koniec dnia to jest zdrowsze niż zjeść po prostu papaję? Bardzo, bardzo wątpię. I to jest mój problem z tym. Też właśnie wspomniałem o tej glukozocentryczności. To też jest tak, że mając takiego CGM-a, to mamy... Mierzymy jeden parametr, mierzymy glukozę, ważny parametr, ale na przykład jest coś takiego jak stężenie niezidentyfikowanych kwasów tłuszczowych, które też może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i na przykład on się generalnie podwyższa na dietach niskowęglowodanowych. I może być tak, że na przykład, okej, obniżasz sobie glikemię, ale podwyższasz sobie stężenie tych niezidentyfikowanych kwasów tłuszczowych i może to ma negatywny wpływ, albo masz większe stężenie lipoprotein. Albo masz, nie wiem, wyższy stres oksydacyjny. Mnóstwo parametrów, których po prostu nie badasz, bo nie masz do tego narzędzia, nie? To znowu, wiesz, to masłowa, jeśli masz w ręku młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. Jak masz CGM, to wszystko wygląda jak zaburzenia glikemii i to się wydaje, że to jest najważniejszy parametr. Dlatego moim zdaniem jest to ciekawe, żeby to obserwować. Jak ktoś jest takim, wiesz, freakiem, że chce super swój organizm zrozumieć, upewnić, że to jest spoko i tak dalej. Jeśli potrzebuje motywacji, żeby jeść mniej żelek na przykład, bo to też no, trochę działa dyscyplinująco, nie ma co ukrywać, nie? Bo jak sobie, wiesz, widzisz, że ci cukier skacze do 200 po 100 gramach żelek, to sobie myślisz, no może następnym razem to nie będę jadł aż tyle żelek, nie? To jest dobre, nie? Jakby nie ma co ukrywać.
Ale na pewno ma takie same też minusy, że widzisz, że zjadłeś coś i wyciągasz jakieś błędne wnioski i tak. Nie chcesz czegoś jeść, a to nie do końca jest dobry pomiar.
Że na przykład dorzucasz kalorii ekstra, nie? Mhm. Że dorzucasz ekstra kalorii, no i też moim zdaniem szczególnie osoby, które będą bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych wyników i tak bardzo chciały pilnować tej glukozy, to one będą szły w kierunku diety niskowęglowodanowej. Bo po prostu mniejsza porcja węglowodanów to mniejszy wyrzut glukozy i mniejsze stężenia, lepsze stężenia. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe, no bo diety niskowęglowodanowe czy takie o mniejszej ilości węglowodanów, one jak są dobrze zbilansowane, mogą być spoko. No ale po pierwsze musisz sobie zdawać sprawę, że zaczynasz przez to wchodzić na dietę niskowęglowodanową jakby no, z dobrodziejstwem tego, co się dzieje, czyli z tym, że musisz pilnować tych kwasów tłuszczowych, bo no ja uważam, że jeśli chodzi o dietę niskowęglowodanową, to bardzo jest ważne, jakie te kwasy tłuszczowe są, nie? Czyli jeśli masz właśnie dużo oliwy z oliwek, orzechy, ryby, tego typu rzeczy, to spoko, ale jak zaczynasz mieć masło, smalec i tłuste mięso, mniej trochę tłusty nabiał, ale też, no to może się okazać, że właśnie masz zaburzenia glikemii, nie? Czy zaburzenia lipidogramu, że wysoki cholesterol, co jest na przykład, wiesz, no, udowodnionym czynnikiem chorób serca, nie? Wiem, że jest sporo osób, które mówią, że to jest nieprawda, bo tam dużo jest opowieści na temat, ale to jest jedna z lepiej udokumentowanych rzeczy, nie? W kontekście tego, co wiemy o żywieniu. No i na przykład gorsza wydolność sportowa. Też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że węglowodany, szczególnie jeśli uprawiasz sporty wytrzymałościowe, to jest główne źródło energii. Przechodzisz na dietę niskowęglowodanową, prawdopodobnie będziesz miał tą wydolność trochę gorszą. Wiesz, no może to nie być problem, bo może nie jesteś zawodowym sportowcem albo ci to na tym bardzo nie zależy, No ale musisz się z tym liczyć, nie? Jest to jakiś tam koszt do podjęcia.
Długo będziesz to jeszcze testował?
Ja mam także do ostatni dzień to.
Chcesz zakładać kolejne?
Myślałem o tym, wiesz? Myślałem, żeby porobić parę testów. I na przykład jedna rzecz mnie ostatnio zaintrygowała, której w sumie szczerze mówiąc nie wiedziałem. I chciałem też sprawdzić, jak to będzie wyglądało na mnie, że są badania, które wskazują, że zjedzenie posiłku niskowęglowodanowego pogarsza ci tolerancję glukozy. Nawet na poziomie jednego posiłku. I wiem, to jest absolutnie nieintuicyjne. W sensie takim, że wydaje się, że skoro nie zjadłeś węglowodanów, to w następnym posiłku powinieneś lepiej tolerować te węglowodany, no bo organizm będzie chciał wyłapać glikogen i czy resyntezować glikogen i tak dalej. No miało jakiś tam sens. Często przez osoby na dietach wysoko, czy białko, często osoby na śniadaniach białkowo-tłuszczowych tak argumentują, że to jest właśnie zaleta śniadań białkowo-tłuszczowych. Mhm. A paradoksalnie może być odwrotnie, że te glikemie mogą być gorsze. I to jest coś, czego nie zdążyłem sprawdzić, nie? Usłyszałem o tym ostatnio i zacząłem się tym zastanawiać i mówię, kurczę, bym to sprawdził, nie? Żebym sobie zrobił, jakąś jajecznicę, taką, takie śniadanie białkowo-tłuszczowe, a potem spróbował wrzucić jakiś posiłek węglowodanowy, i zrobił też w innej okazji odwrotnie, nie? Choć też...
Mi doktorzy mówią, że nie można na samym sobie robić badań, bo masz placebo.
Tak.
I nie wyłączysz go.
Tak, masz placebo. Poza tym, wiesz co, ale to jest cały, argument, do glukozowej bożkini, że to są wszystko badania na próbie N1, nie? I na tą glikemię też wpływa wiele rzeczy, tak? W sensie takim, że może ci się wydawać, że warunki są podobne, ale one mogą nie być podobne. Masz więcej stresu tego dnia, gorzej by się wyspałeś. Ten poprzedni posiłek wyglądał inaczej, nie? No ja mam akurat tak, że u mnie śniadania prawie zawsze są dokładnie takie same, nie? Ale są wiele osób, to w takim dużym chaosie funkcjonuje i na przykład im się może wydawać, że po czymś mi tam skoczyła glikemia, a to może być efekt tych poprzednich posiłków, które na przykład były mniej węglowodanowe i może to wpłynęło, nie? Więc to jest, badanie na sobie jest fajne, jakby fajnie wygląda na Instagramie, ale ja się w pełni zgadzam, nie? Tylko, że...
A jednak chcesz to zrobić.
Jednak chcę to zrobić, obserwować, tylko, że ja to robię trochę w drugą stronę, w sensie, że czytam badania, patrzę, jakie są wyniki i chcę zobaczyć, czy to u mnie się sprawdzi, czy ja znajdę jeszcze takie...
To powinieneś zrobić na odwrót, najpierw sprawdzić u siebie, a dopiero później czytać wyniki badań, bo tak to się zaprogramujesz na to, że możliwe, że będziesz za pomocą placebo próbował zreplikować te wyniki.
Tak, tak może być. Tylko, że z drugiej strony, jeśli nie czytam badań i nie wiem, co sprawdzano, to trochę nie wiem, co samemu sprawdzać, nie? W sensie, że ja po prostu chcę jakby taką zrobić trochę replikację, nie? Taką bieda replikację, no ale jednak replikację pewnych obserwacji.
Bieda replikacja.
Wiesz, no bo to jest, na próbie N1 i tak dalej, nie? To na przykład, ale też z drugiej strony na przykład to, co często mówią o tej glikemii, że na przykład jak zjesz najpierw warzywa i najpierw białko i potem zjesz węglowodany, nie? To, że będziesz miał stabilniejszą glikemię, to przed mi się bardzo sprawdza, nie? To rzeczywiście tak działa, nie? Że to się... I to są i badania i tak, wszyscy zwolennicy tego pilnowania glikemii tak uważają i u mnie też się potwierdziło, nie? Więc to raczej jakby nie ma tej wątpliwości, że tak to działa. I to może być jakby z tych wszystkich haków, tipów i tak dalej, to pomysł, żeby jeść zbilansowane posiłki, do czego w sumie wracamy po raz setny, tak? Jakby przed orem CGM-ów, kontroli glikemii i tak dalej, to się dużo mówiło, że każdy posiłek to białka, tłuszcze, węglowodany, warzywa lub owoce. No więc w sumie trochę wracamy, mamy kolejny argument za tym, no ale spoko, nie? To jest dobre. Plus ewentualnie ta kolejność tego, czyli zjedz warzywka, potem białeczko, potem węglowodany, to jest, w miarę sensowne, nie? Szczególnie jeśli chodzi o te warzywa, no bo też fajnie jest zacząć od tych warzyw, no bo wiele osób ma problem z kontrolą kalorii, zawsze się już tam wstępnie napełnisz tym. Są też badania, które pokazują, że te preloady, w postaci większej sałatki czy czegoś, że one działają i że są korzystne z punktu widzenia kontroli apetytu, jakby nie chodzi o glikemii, tak? No bo czy też było to badane, ale to było zupełnie inna gałąź badań, więc spoko, nie? To są fajne rzeczy.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dyryopuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Kiedy myślisz, że będzie można badać więcej parametrów za pomocą takich narzędzi? To by było genialne, gdyby można było sobie wybić taką igłę i mieć całe, wszystkie badania krwi zrobione.
Zastanawiam się na tym chwilę. Jakby nie mam takiej wiedzy, wiesz, jak to wygląda technologia, nie? Czy wiesz, czy gdzieś za rogiem jest już, wiesz, taka możliwość tego badania, bo może nie, może to jest na przykład glukozę fajnie, da się tak badać, ale może tych niezidentyfikowanych kwasów tłuszczowych albo stresu oksydacyjnego, albo cholesterolu to nie jesteś w stanie tak badać. Chociaż cholesterol wiem, że już się bada z palca, więc teoretycznie jak się da badać z palca, no to no, tak najpierw były te glukometry z palca, a potem pojawił się CGM-y, to może tutaj też tak będzie, ale... Więc nie wiem, jakby nie umiem sobie nie powiedzieć, nie znam się w tych technologiach. Ja też trochę się zastanawiam, na ile to by było dobre, nie? W sensie takim, że czy to nie jest też troszkę nadmiar informacji, nie? Że potem zamiast żyć, to już masz, wiesz, mnóstwo tych informacji i zamiast podejmować, że w sumie i tak na koniec powinieneś podejmować bardzo podobne decyzje, bo wiesz, na przykład z tym CGM-em, tak? No, zjedzenie żelek nie jest dobrą decyzją, niezależnie czy w większości przypadków w takiej ilości, niezależnie czy ten cukier skoczy do tych 200, czy nie. No, jakby są dużo lepsze posiłki, które możesz zjeść w tym czasie. Nie potrzebujesz do końca tego.
Ja myślę, że dane zawsze się przydadzą. Na pewno będzie jakaś część osób, które to będzie stresowało i będą właśnie tacy nadmiernie kontrolujący, ale wiadomo, że nadmiar danych to więcej informacji i im więcej osób będziesz mógł je zebrać, no to będziesz mógł wyciągnąć więcej wniosków, chociaż jako jakiś naukowiec.
No tak, z naukowego punktu widzenia to tak.
To i to tak samo jak ty masz zegarek, no. Ja mam teraz łupa i też dostaję mnóstwo informacji, na przykład odnośnie snu i dzięki temu lepiej śpię, bo gdybym nie wiedział, że nie robię snu 100%, to bym nie miał tej intencji, żeby położyć się wcześniej i zrobić sen na 100%, a teraz regularnie robię i czuję się zdecydowanie lepiej.
No to znaczy to spoko, chociaż na przykład jeśli chodzi, nie widziałem wyników badań na tym łupie, chyba ich nie ma, ale na przykład jeśli chodzi o te inne zegarki, to one na przykład sen tak sobie pokazywały, nie?
Łup pokazuje, są dwa najlepsze i łup jest jeden z najlepszych, z tego co czytałem, sprawdzałem to.
No to spoko, nie? Pod tym względem, chociaż też właśnie trzeba trochę uważać, no jak te dane są zebrane, tak? Czy nie jest tak, że na przykład to cię zaczyna oszukiwać, że się nie wyspałeś, a się wyspałeś na przykład, nie? Trochę jakby pytanie, co zrobisz z tymi danymi, nie? To jakby, jak to wykorzystasz? Ja na przykład, nie wiem, na mnie super działa liczenie kroków, nie? W sensie takim, że jak wiesz, jak liczę kroki, mam opaskę jakąś, zegarek, no to robię tych kroków więcej po prostu. To mam taki dobrze, dobiję do celu. No i to jest fajne, nie? To jest spoko. Na te rzeczy jak sen na przykład mniej patrzę, bo tak mam poczucie, że wiesz, no nie wszystko jest jakby, nie nad wszystkim mam kontrolę. No bo wiesz, to czy mnie na przykład dziecko budzi w nocy, no to nie mam nad tym kontroli, nie? No po prostu, nie? No, nie mogę powiedzieć dziecku, wiesz co, nie mogę zostać do ciebie, chociaż się moja żona akurat się tym zajmuje bardziej, więc też żeby nie było, że ja sobie przypisuję, że jakoś wstaje do dziecka, ale no, budzi mnie, nie? No, jak się obudzi, to się obudzi.
Na ten okres, jak się ma małe dziecko, to się powinno ściągać takie opaski.
No będzie może stresować bardziej, nie? Że kolejna noc niewyspana, nie? Więc tak, no może to być, no nie zawsze możesz zrobić użytek z tych danych, no ale oczywiście będą ludzie, którzy zrobią, na przykład nie wiem, zawodowi sportowcy na przykład, no to więcej z tego wyciągną, tak, niż taka zwykła osoba, tak. Naukowcy też wyciągną z tego więcej i może będą mogli na przykład to lepiej kontrolować. No i na przykład, no to właśnie to pytanie, które wiesz, tam się wcześniej pojawiło. Może, jak to wiesz, będziemy mieli więcej badań z tymi CGM-ami, to na przykład się okaże, że te skoki, nie wiem, powyżej powiedzmy 160, 180, nawet u osoby zdrowej są problematyczne i należy ich unikać. I to jest problem. No i na przykład pozbierzemy dane, które pokażą, że to zwiększa ryzyko chorób serca, tego, tamtego, nie? I trzeba będzie tego unikać. A może się okaże, że nie. Właśnie dokładnie będzie odwrotnie, że uspokoimy się. Nie, no, zdrowy organizm może mieć skok do 200 mg na decylitr. Nic się z tego powodu nie dzieje. Nie? Człowiek żyje normalną, nie ma żadnych z tego klinicznych konsekwencji. Nie?
Ja myślę, że zawsze lepiej mieć więcej danych i najwyżej ich po prostu nie używać, niż nie mieć danych.
Czy z punktu widzenia naukowca to tak? Z punktu widzenia odbiorcy, takiego wiesz, zwykłej osoby, to moim zdaniem niekoniecznie, nie? W sensie takim, że to może też być w tym momencie przytłaczające po prostu. Szczególnie, wiesz, to też na pewno ty czy ja jesteśmy trochę inną osobą, nie? Jesteś takim, że...
My nie jesteśmy dobrą próbką.
Nie jesteśmy, nie? Jesteś takim, że... Mnie to, nie wiem, jarał ten CGM w pierwszych dniach, że tu skoczyło.
Ja też
to
nie wczajałem.
Fajnie, super, nie? Ten jakby... Że jakby to... Tyle nie kosztowało, bo to jest dosyć drogie, nie? Tak by to kosztuje 300 zł, więc tam sobie założyć na, wiesz, 2 czy 3 razy, no to tak spoko, ale nosić cały czas, no to jest duży koszt, nie? Ale gdyby tyle nie kosztowało, to bym chyba nosił cały czas, nie? W sensie, że byłbym po prostu ciekaw, to jak liczenia kroków na przykład, nie? I bym sobie to obserwował. Ale dla wielu osób myślę, że to byłoby jednak po prostu przytłaczające, nie? I, a jeszcze na przykład może podejmowałoby złe decyzje na tej podstawie, nie? Żeby, nie wiesz, nie skonsultowały i... I może czasem po prostu lepiej jest pewnych rzeczy nie wiedzieć, jak jesteś taką zwykłą osobą, która się tym nie jara, która tym tak nie żyje, nie ma takiej wiedzy, ma inne problemy.
No ale jaka zwykła osoba będzie sobie wybijała specjalnie igłę w rękę i nosiła te 2 tygodnie? Wybijasz to sobie swoją drogą samemu?
Tak.
Ja też sobie wybijałem samemu, ale trochę się bałem, że zemdleję, bo ja mam takie tendencje.
Czy wiesz co, ja też się bałem? W sensie miałem takie, że jest, to będzie bolało coś, ale byłem...
W ogóle taki, nie boli,
w
nie?
W ogóle, nie? W ogóle. Troszkę mnie potem ręka bolała, także wiesz, w ciągu dnia, ale teraz to już luz, nie? No, ale w ogóle jakby zupełnie jest to niespodziewane, że rzecz nie bolało. To jednego, że w ogóle też kiedyś widziałem taki filmik w internecie, gdzie gość swojemu dziecku podczas snu to zakładał, nie? Że w ogóle dało, i to w sumie jest argument, że to nie jest bolesne zupełnie, bo on to założył po prostu dziecku w czasie snu, nie? Pokazał jak to...
Ja mam wrażenie, że to miejsce też jest bardzo słabo unerwione i po prostu jak tam wbijesz, to akurat tam nie boli. Założę się, że są miejsca, które by bardzo bolały, jakbyś sobie to wbił.
No na pewno, nie? Gdzieś w sumie nie wiem gdzie, bo to jest też takie miejsce, że się nie zerwie to, nie? Że to jest dobre.
Czemu się wziąłeś za osoby, które morsują?
Wiesz co, w sumie to był czy za morsowanie, czemu się wziąłem, nie za osoby, które morsują, bo nie miałem żadnej krucjaty, wszystko osoby morsowane. W sumie tak naprawdę miałem pojawiło mi się parę razy rolka, że popraw swoją odporność morsując, nie? I w sumie tak myślę, miałem taką grafikę, ja mam dosyć jakiegoś czasu, że tam change my mind, nie? No, mam przerobioną ze swoją twarzą i tak miałem chyba, wiesz co, z biohackingiem jakiś taki ten, bo to się tak skojarzyło. I tak miałem tak coś zaczepić ludzi od biohackingu czymś, że nawet chyba wprost, że coś, że biohacking to coś tam, nie? Mhm. Ale tak nie miałem na to dobrego pomysłu, coś, tak siedziałem nad tym, mówię, tak mi parę razy mignęło z tym morsowaniem i tak zacząłem przeglądać badania. I mówię, nie ma badań, które pokazują, że to jest, że morsowanie poprawia odporność, nie? I mówię, wrzucę to i najwyżej ktoś mi napisze, dobra, jest badanie, które pokazuje, że ten... I mówię,
czyli to było jeszcze na takim wczesnym etapie, gdzie nie zrobiłeś takiego super głębokiego researchu?
Nie, nie, tak przejrzałem, to mówię, moim zdaniem nie ma tego, ale mówię, dobra, wrzucę to, będzie trochę prowokacyjne, może ktoś mi wrzuci, że się pomylę, nie? No wiesz, to jest trochę, wiesz, zaczepne, ale było change my mind, nie? Zmień moje zdanie. I... Mówię, wrzucę to, nie? I wrzuciłem. No i z tego się zrobiła spora burza, nie? Tam wiesz, że osób to komentowało, wiesz, lajkowało i tak dalej, dyskutowało i tak dalej. I potem też trafiłem na to badanie z metodą Wim Hofa, które pokazywało, że ono nie wpływało, ale chyba nie na odporność.
Z metodą Wim Hofa, czyli wchodzenie w luz czy oddychanie?
Jednym i drugim. Mhm. Tam było jedno i drugie.
Czyli metoda Wim Hofa nie działa na nic?
W tym badaniu nie zauważono różnic, jeśli chodzi o stres i parametry sercowo-naczyniowe.
A jak to możliwe, skoro po tym oddychaniu ty to czujesz normalnie? Nie da się tego nie poczuć.
Wydaje mi się, że oni to badali na zasadzie takiego uogólnionego stresu, czyli nie tuż po tym, tylko wiesz, ludziom przed codziennie wypełniali kwestionariusz, czy ten wskaźniki stresu się zmieniały. I one się nie zmieniały, nie? Chociaż na przykład moim zdaniem, jeśli chodzi o to na co może mieć wpływ morsowanie, taki realny, to ja bym obstawiał 2 rzeczy. Poprawę tolerancji zimna, co jest dosyć logiczne i moim zdaniem i na takim poziomie psychologicznym i może na poziomie nawet aktywowania tej brunatnej tkanki tłuszczowej, no bo to jednak ta brunatna tkanka tłuszczowa poprawia ci jednak możliwość wytwarzania ciepła. Mhm. No i taką właśnie odporność psychiczną. Nie? No bo jednak wiesz, jeśli jesteś w stanie się zmusić do tego, żeby wejść do zimnej wody, przeżyć coś bardzo nieprzyjemnego, to prawdopodobieństwo, że jesteś w stanie, nie wiem, przetrwać stresujące spotkanie i tak dalej, jest większa. Więc jakby ja bym obstawiał, że akurat w tych 2 aspektach morsowanie tutaj będzie działać. Co innego, że jeśli chodzi o sam stres, to może na przykład tak być, że wystawienie się na inne stresory jest równie korzystne, nie? Czyli na przykład zrobienie ciężkiego treningu po prostu, nie? Że taka...
Zrobienie ciężkiego treningu nie ma podjazdu do wchodzenia do lodowatej wody.
No jest to dużo bardziej intensywne, nie? Jest dużo bardziej intensywne, nie? Ale też przez drugie strony pytanie, czy w życiu takim codziennym, jak nie jesteś, wiesz, jakimś zawodowym żołnierzem czy coś takiego, nie? Gdzie masz takie, wiesz, ekstremalne sytuacje, wiesz, często, to czy nie potrzebujesz właśnie takiej średnioterminowej odporności psychicznej, w sensie takim, że no, nie masz, tak, to moje tak to postrzegam, w codziennym życiu takiej potrzeby, że wiesz, że musisz, no właśnie, wejść do lodowatej wody, wiesz, nawet tam, nie wiem, coś zrobić, wiesz.
Wyjść ze strefy komfortu.
Tak, ale tak gwałtownie, bardzo mocno, nie? Raczej musisz, wiesz, wykonać coś żmudnego, co będzie trwało, nie wiem, 2-3 godziny, czy coś takiego, coś bardziej jak trening, tak? Musisz siedzieć nad tym Excelem i klepać w to, odpisać na ileś maili i tak dalej. I to moim zdaniem mentalnie dużo bardziej przypomina trening, niż wejście do lodowatej wody, nie? To jakby na przykład, nie wiem, jak masz na przykład, nie wiem, jesteś, nie wiem, policjantem, masz jakieś takie stresujące sytuacje, że wiesz, musisz wyjść do gościa, który na przykład jest agresywny wobec ciebie.
Albo wyważasz drzwi i nie wiesz, co jest po drugiej stronie.
Tak, no to jest bardziej takie, wiesz, wejście do lodowatej wody, nie? Trochę sobie psychologizuję, nie jestem ekspertem psychologii, ale wydaje mi się, że jeśli jest, wiesz, taki transfer między tym a tym, no to, że trening może być wbrew pozorom bardziej tutaj taki przystosowawczy i bardziej to budować taką odporność, nie? Ale no mimo wszystko to może być cenne, nie? Pod tym względem.
Tak, ja rozmawiałem właśnie z jedną osobą, która robi zimne prysznice i właśnie ta osoba mi mówiła, że trochę widziała ten twój post, no, i była trochę obrażona i mówi mi, że ale ja to robię też z takiego właśnie, z takiej perspektywy, że challenge'ujemy to w jakiś sposób i czuję się mocniejszy psychicznie, no co ja odpowiedziałem, że ja to bym wolał 10 razy wejść pod zimny prysznic niż wykonywać tabelkę w Excelu. Dla mnie tabelka w Excelu jest dużo gorsza.
No. Też tak może, bo to też jest zawsze problem właśnie, na ile jakby transfer pewnych umiejętności, i to, wiesz, i to ma znaczenie właśnie w mentalnych różnych zadaniach i w kwestiach sportowych bardzo często, jest takim, że jeśli no, sztuką jakby układania planu treningowego dla sportowca jest to, żeby jak masz na przykład, nie wiem, skoczka w dal, to żeby to, że on robi na przykład martwy ciąg albo przysiady, żeby wykonać transfer między tymi przysiadami, a dalszym skokiem, nie? Mhm. I w ogóle ten transfer jest możliwy, co zrobić w międzyczasie, żeby to przeszło i tak dalej.
Dlatego ci sportowcy zawsze robią jakieś dziwne ćwiczenia na siłowni.
No tak, nie? I żeby to jakby przechodzić pewnym etapem, jakby coraz bliżej, z taką coraz większą specyficzność. I na przykład to jest też, jest taka fajna książka Mózgobrednie, o tym jest cały rozdział, o tych wszystkich gierkach takich na inteligencję, nie? Że wiesz,
na funkcje kognitywne.
Tak, sudoku i tak dalej. I ten gość tam akurat to krytykował na tej zasadzie, że on mówił, że te gierki, one sprawiają, że jesteś lepszy w te gierki.
Aneta Brzezicka u mnie mówiła dokładnie to samo, że trenowanie jednej takiej czynności nie sprawia, że jesteś lepszy w drugiej takiej czynności, co z mojej życiowej perspektywy w ogóle się nie zgadza, bo to zdecydowanie się przekłada, ale im w badaniach to w ten sposób wychodzi.
To on tak to tłumaczył tak samo, nie? Że właśnie ten transfer jego zdaniem jest kiepski, nie? I oczywiście to, wiesz, to może zależeć od miliona rzeczy, nie? Bo wyobrażam sobie, chociaż nie znam się na tym, ale wyobrażam sobie, że można na przykład ułożyć taki ciąg gierek, który będzie ci odblokowywał jakąś umiejętność, nie? W sensie takim, że nie wiem, co mi przychodzi do głowy, ale no, że możesz to po prostu wyćwiczyć, nie? Trochę tak jak na symulatorze lotu, nie? No jakby symulator lotu jest bardzo podobny do latania samolotem, niemal identyczny, więc tu jest transfer, nie?
Ludzie, którzy jeżdżą Formułą 1, mają przecież takie gierki, że zapalają się im światełka i muszą jak najszybciej zareagować, i to im pomaga później szybciej reagować na jakieś sytuacje na drodze, jak jadą 300 na godzinę. No i teoretycznie to się musi przekładać, bo by tego nie robili, chyba że działają na zasadzie placebo.
Tylko że właśnie pytanie, czy na przykład oni nie mają tak, że oni mają to ćwiczenie, a potem mają takie coraz bardziej specyficzne ćwiczenia, że oni jakby to jest tylko fragment tego, co oni robią.
Taka rozgrzewka, tak jakby.
To właśnie jest pierwsze ćwiczenie, a potem ma jakieś ćwiczenie, nie wiem, gdzie on reaguje w symulatorze, na przykład na określone sytuacje, które jest, nie jest jeszcze jazdą samochodem, ale jest czymś przypominającym to, że jest taki ciąg po prostu, że oni ten transfer jakby stosują. Albo na przykład mimo wszystko to uderzanie tych przycisków jest dużo bardziej podobne do jazdy Formuły 1, jak na przykład jakaś gierka na inteligencję w telefonie w porównaniu do tego, co robisz w ciągu dnia, nie? Bo też sobie wyobrażam, że na przykład Trudno mi znaleźć jakiś przykład, ale... Albo nawet, no, jesteś zawodowym graczem, powiedzmy, nie? Grasz w jakieś tam CS-a, cokolwiek, nie? To prawdopodobnie jakieś gierki na refleks i tak dalej, to one mogą się przełożyć na twoje umiejętności. Mhm. Ale jak twoja praca polega, tak jak twoja praca na rozmawianiu z ludźmi, ustawieniu sprzętu i tak dalej, no to ten transfer jest bardzo mały, tak? No tutaj jakby nie masz refleksu, tak? Jakby nie musisz szybko reagować, wiesz.
Tutaj mam utrzymanie uwagi,
tak,
bardziej.
Utrzymanie uwagi i tak dalej, nie?
Mhm.
Z tym utrzymaniem uwagi, z tego co pamiętam, też pisał właśnie, że no niestety też jeszcze
nie
przekłada
tylko,
się.
Jeszcze na... tylko chcę dorzucić, bo to też mówiła mi Aneta Brzezicka, że granie w strzelanki, czyli na przykład w CS-a, przekłada się na twoją prędkość reakcji podczas prowadzenia samochodu. I to mówiła, że się przekłada akurat. I że to bardzo pozytywnie wpływało.
No właśnie, bo to jest kwestia... co przechodzi, nie? Gdzie jest jakiś transfer, nie? Gdzie jest jakim innym... Na ile ja to rozumiem, to po prostu czym to jest bardziej podobne, tym jest większa szansa, że ten transfer zajdzie. I jakieś, wiesz, układanie puzli głupie na telefonie po prostu nijak się ma do umiejętności, które masz w ciągu dnia. A na przykład jednak mimo wszystko granie w strzelanki w jakiś sposób przypomina jazdę samochodem, bo wiesz, są obiekty, które musisz śledzić, coś tam, nie? I
jesteś cały czas przygotowany na coś niespodziewanego?
Tak, tak.
Że ktoś ci wyskoczy?
To po prostu to jest kwestia chyba podobieństwa, tak? Po prostu czym bardziej jest to podobny, tym ten transfer będzie większy.
Czy ty zauważyłeś u siebie coś takiego po zaczęciu trenowania na siłowni, że łatwiej ci było robić inne rzeczy w życiu? Na przykład lepiej znosiłeś to, że musisz robić coś przez jakiś czas, jakieś zadanie? Na przykład przez 2 godziny coś trzeba robić? Pytam dlatego, bo ja coś takiego zauważyłem. Że siłownia bardzo mi pomogła właśnie przez to, że mogłem dłużej siedzieć na przykład przy komputerze i jak zaczynałem być zmęczony, to sobie mówiłem, dobra, to jest tak jak na przesiadach. Po prostu teraz musisz cisnąć dalej, pomimo tego, że już to jest nieprzyjemne.
Wiesz co, nie umiem ci powiedzieć, ale też trenuję na tyle długo, że po prostu już, wiesz, minęło tyle czasu, że trudno mi sobie to przypomnieć, nie? I nie umiem. Przecież mówiąc, jakby zupełnie nie umiem powiedzieć, żeby nie wymyślać, wiesz, że tak lub nie, to po prostu nie wiem.
Wracając do tej odporności, czyli niczego nie znalazłeś, nikt się nie odezwał, kto by zmienił twoje zdanie.
Nie. Bo też są badania, które sugerują, że taka zmiana odporności jest, nie? Tylko, że właśnie tutaj chodzi, jakie to są badania, nie? I co tutaj możemy z tego wywnioskować? I moim zdaniem one nie są wystarczające w tym momencie. Szczególnie, że jest jedno badanie, które wskazuje na to, że osoby, które pływały w zimnej wodzie, morsowały, mają taką samą odporność, albo nawet trochę gorszą przy częstym morsowaniu, jak osoby, które po prostu pływały. Czyli po prostu aktywność fizyczna, prawdopodobnie, bo raczej nie sam kontakt z wodą, tutaj wpływał. Chociaż na przykład takie osoby chorowały rzadziej niż osoby, ich partnerzy, którzy nie morsowali, nie? Czyli lepiej jest morsować niż nic nie robić, ale jeśli na przykład prawdopodobnie trenujesz, to też będziesz miał lepszą odporność dzięki temu, nie? Dzięki samym treningom. No bo też wiemy, że na przykład wysiłek fizyczny poprawia odporność do pewnego momentu, nie? Bo powyżej pewnego momentu ta odporność spada. I więc jakby to badanie moim zdaniem całkiem nieźle falsyfikuje tą tezę. Są badania, które sugerują odwrotny efekt, ale jakie są z tym zastrzeżenia? Są badania, które wskazują, że na przykład zmienia się profil cytokin prozapalnych albo zwiększa się stężenie leukocytów po morsowaniu. Tylko tutaj bierzemy pewien parametr związany z układem odpornościowym, który jest trudno też zinterpretować, nie? No bo masz po prostu pojedynczą próbkę krwi, chwilową zmianę w tych cytokinach, co jest też bardzo skomplikowaną zmianą, wiesz, bo tam się dużo rzeczy dzieje w tych cytokinach i to nie jest tak, że możesz powiedzieć, że tutaj wzrosła ta interleukina, to ta osoba ma lepszą odporność. No nie, tam te interleukiny często działają przeciwstawnie, potrafią być specyficzne tkankowo, jakby trudno jest z tego jednoznaczny wniosek. Jeśli widzisz zmianę jakąś, ale w którą ona stronę poszła, to nie wiadomo, może poszła w gorszą stronę, może taka osoba ma naprawdę gorszą odporność niż miała wcześniej. Więc no, to nie jest moim zdaniem dowód za tym, że ta odporność się poprawia. Te zmiany w takie biochemiczne krwi, szczególnie, że one są robione, wiesz, bardzo chwilowe, tak? My widzimy chwilową zmianę po prostu. No i mamy też pewne badania, to nawet taki polski naukowiec ostatnio to opublikował, które wskazują, że osoby, które morsują, deklarują mniej infekcji niż osoby, które nie morsują.
Ale deklaracja to tutaj...
No właśnie. To jest tak, że pyta się te osoby tam, czy w ciągu ostatniego pół roku, czy tam roku, jak często chorowałeś, nie?
W ogóle... Tutaj może zadawać nawet bias po prostu.
No na maksa, nie? Szczególnie, że to jest tak, że wiesz, wysyłasz to na grupy osób morsujących.
Nie? Ja nie chcą myśleć, że to im pomaga.
No oczywiście, że chcą, nie? I mogą to albo tak pamiętać, że mniej chorują, albo chcą po prostu, żeby to dobrze wypadło, bo one też wiedzą, że to jest badanie naukowe na morsach i wiesz, fajnie, żeby dobrze wypadło, nie? Poza tym te osoby w to wierzą. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Te osoby nawet mogą być w 100% szczere i mówić dokładnie to, co miało miejsce. Ale pytanie, czy na przykład nie jest tak, że te osoby dlatego morsują, bo rzadziej chorują, a nie... rzadziej chorują, bo morsują. Nie? To znaczy, jeśli na przykład często łapiesz infekcję z jakiegokolwiek powodu, no to jest mniejsza szansa, że będziesz regularnie morsował, nie? Bo po prostu nie masz na to czasu, że jesteś chory, tak? Więc się nie nadajesz do tego i tak dalej. Tutaj ciężko jest to wykluczyć. No trzeba by to zbadać jakoś eksperymentalnie, tak? Najlepiej. Albo jakąś dobrą obserwacją, taką wiesz, że masz grupę morsów, jak najbardziej podobno do nich osób, które nie morsują i sprawdzać, czy ta różnica w odporności występuje, czy nie. A no idealnie właśnie w eksperymencie, tak? Czyli po prostu wziąć osoby, które nie morsują, losowo przydzielić ich do jednej, do drugiej grupy, obserwować ich przez jakiś czas. No raczej w miarę długi, to też jest problematyczne, nie? Bo zrobienie, nie wiem, badania, które trwa kilka miesięcy, no bo tak podejrzewam, że trzeba w okresie zimowym kilka miesięcy, żeby zobaczyć, czy osoby chorują, czy nie. No bo jak masz, nie wiem, badanie, które trwa 2 tygodnie, to jaka jest szansa, że zachorujesz w ciągu 2 tygodni, nawet w jakimś szczycie sezonu grypowego? No bardzo mała, nie? I też jeszcze druga rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna.
Ale to te choroby do mnie w ogóle nie przemawiają. Wydaje mi się, że powinniśmy mierzyć jakieś markery, które się zmieniają w organizmie, a nie to, czy ktoś zachoruje, bo ktoś może zachorować z 1000 powodów.
No ale statystycznie powinno być tak, że przy odpowiednio dużej grupie to powinno
wychodzić jakaś tendencja.
Tutaj ktoś musiałby się od immunologii wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że nie ma takiego jednego markeru czy grupy markerów, żebyś mógł powiedzieć, że ta osoba ma lepszą odporność albo gorszą. Że tak po prostu to zbierzesz jedną rzecz i będziesz wiedział po prostu, że... Ale nie wiem, bo ktoś na immunologii to może by powiedział, że no możemy zrobić, nie wiem, jakąś tam baterię testów i faktycznie ona, wiem przed z innych badań, że osoby, które mają takie i takie parametry, no to one rzadziej chorują. I wtedy, gdyby to się pokrywało z morsami, no to moglibyśmy powiedzieć, że no faktycznie... mamy dowód, ale ja szczerze mówiąc tego nie widziałem. I też jeszcze jedna, tak dokończyć tą myśl, że też trochę właśnie jak to pasuje do innych rzeczy, które wiemy, nie? O ludzkim ciele i tak dalej. I czym przykład mamy badania na zwierzętach, które wskazywały, że ta odporność się poprawia. Bo to też można by na myszach badać na przykład. Oczywiście będą ograniczenia i zawsze znowu kwestia trochę transferu, nie? Tego, czy na ile badania na zwierzętach się przekładają na ludzi. I w sumie tak to, co gadaliśmy przed nagraniem trochę, że też jest, badanie naukowe też jest trochę transfer, czyli masz badania in vitro na komórkach, potem na często prostych organizmach, jakichś nicieniach, mózgach, owocówkach i tak dalej, potem na kręgowcach, zwykle myszach albo szczurach, potem czasem na innych zwierzętach, ssakach naczelnych nawet, rzadko, ale też, no i potem badania na ludziach, nie? No i badania obserwacyjne, które też no, gdzieś tam w tym ciągu. No i na przykład, czy mamy dowody, że, nie wiem, właśnie zwierzęta rzadziej chorują, jak są nastawione na zimno? Tego, co wiem,
są
nie.
Są takie badania w ogóle?
Wydaje mi się, że nie. Ale nie powiem, czy teraz jakby nie widziałem, czytając pracę na temat, nie wiem, że ktoś się powoływał na to, nie? Że myszy, wiesz, które są narażone na zimno, to na przykład rzadziej potem chorują, nie?
Ciekawe też, by te badania musiałyby wyglądać, czy się po prostu by wrzucało myszy do zimnej wody.
Ale wiesz, to takie rzeczy się robi, nie? I robi się dużo gorsze rzeczy myszom niż wrzucanie do zimnej wody. I więc to byłoby w miarę proste. Z myszami też jest taka zaleta, co u ludzi to jest jakby średnio etyczne, ale chociaż to jeszcze tam powiedzmy w miarę, że można je narazić na wirusy, nie? Czyli możesz po prostu rozpylić wirusa, dać im do powąchania czy coś, czyli możesz... No u ludzi trudniej jest to zrobić. Ale też na przykład są takie badania, które sugerują właśnie, że narażenie na zimno pogarsza odporność, nie? Więc no bo też jak się uważa, że jak się wyziębi, to się choruje, nie? To jest jakby dużo mocniejszym przekonaniem w ogóle społeczeństwa, niż mamy na to dowody naukowe, Ale jeśli jest jakaś tendencja, to rzeczywiście narażenie na zimno wydaje się zwiększać ryzyko infekcji. Więc nie do końca jest to spójne, tak? Bo czemu, wiesz, w innych badaniach narażenie na zimno miałoby sprawiać, że się choruje częściej, ale akurat morsowanie miałoby działać inaczej. No, kwestia dawki, mógłby ktoś powiedzieć, no ale nadal jest to wątpliwe, nie? W sensie, no, wymaga to udowodnienia jeszcze, nie?
Ktoś ci wstawił jakiekolwiek badania gdzieś tam w linkach, które przeczytałeś, w jakikolwiek sposób podważyły to, co myślisz?
Wiesz co, dużo osób wrzucało te badania, natomiast to były właśnie głównie te badania, chyba przede wszystkim te badania z zmianami w profilu cytokin plazopalnych i ilości leukocytów,
które interpretowali w ten sposób, ale to nie, tak. Wcale tego nie znaczy.
No nie, no bo to jest jakby za mało. No i często te właśnie badania obserwacyjne, szczególnie, że tam chwilę później opublikował, czy tam obronił doktorat ten doktor Czarnecki, żeby nie przekręcił nazwiska, nie? Ale wiesz, to jest doktor Czarnecki. No i to ludzie mnie tam, wiesz, tym spamowali, nie? Że no tutaj się ukazały takie wyniki. No i to są ciekawe dane, nie? No bo jakby, wiesz, oczywiście zawsze lepiej mieć takie ankietowe, retrospektywne, no zbiasowane moim zdaniem dane, tak? No bo zebrane, wiesz, no, na ludziach, którym zależy, żeby ten wynik był taki, jaki był, tak? Czyli morsą. Szczególnie też, że no sam autor też jest zwolennikiem morsowania, co też, wiesz, no jakby często tak jest, nie? Że ludzie, którzy coś badają, no są tego zwolennikami albo, wiesz, wierzą w coś, no ale jest to jakiś tam kamyczek do ogródka, nie? Ale większym moim zdaniem to na jakie grupy zostało zebrane, nie? Czyli właśnie morsów, którym mogło zależeć na tym, żeby wypaść w tych badaniach dobrze, plus może być tak, że oni po prostu dlatego morsują, bo rzadko chorują i mogą sobie na to po prostu pozwolić, nie?
Widzisz, fajne jest to, że są tacy ludzie w internecie jak ty, bo gdybym ja wyszedł z takim argumentem i ktoś by mi wrzucił badania, że coś, są jakieś zmiany w tych cytokinach prozapalnych, no to ja bym powiedział, no dobra, są badania, to ja się już wycofuję, bo są badania, no to co ja bym dyskutował. Natomiast ty masz taką wiedzę, że możesz je sprawdzić i powiedzieć, no ale to wcale nie wychodzi, tak. To co wy mówicie, że wychodzi.
Tak, bo to, no, ja też się na to kiedyś łapałem, ale to jest tak, że no samo badanie to jest jakby, to jest jeszcze bardzo mało, tak? W sensie takim, że jak zostanie badanie zostało przeprowadzone, co ono tak naprawdę nam mówi, czy ono jest spójne z innymi danymi, które mamy na ten temat, czy ono się w tej całej takim układance, wielkim obrazku, czy ono pasuje do tego wszystkiego, co my wiemy, czy nie jest tak na przykład, że ono podważa całą naszą przykład, hipotezę. Nie, wiesz, to nadal mogą być cenne dane, ale zupełnie inaczej podejdziemy na przykład do badania, w którym nie wiem, wiemy, że jakaś substancja szkodzi, wiemy to z badań na zwierzętach, wiemy to z badań in vitro, wiemy to z no raczej obserwacji na ludziach, tak? No i pojawia się kolejne badanie, które sugeruje, że rzeczywiście taki związek istnieje, nie? Że ta substancja jest rzeczywiście szkodliwa. No to możemy to przyjąć jako pewnik, nie? No bo to tak właśnie, to badanie, wtedy możemy powiedzieć, że ono udowodniło to, nie? Bo już jest to spójne z całą wiedzą. Ale jak na przykład mamy badanie, które stoi w opozycji do tego, no to jest czas zacząć zadawać pytania, nie? I tutaj takim świetnym przykładem moim zdaniem jest aspartam i jego szkodliwość, bo są badania, które sugerują, że na przykład...
Możesz wytłumaczyć, co to jest ten aspartam?
Aspartam to jest słodzik, który jest dosyć powszechnie używany i to jest taki, powiedzmy, stary słodzik. Teraz się sukralozy używa trochę częściej, albo przynajmniej równie często, ale przed w Coli Zero masz aspartam w soli z acesulfamem K. I to jest bardzo, bardzo popularny słodzik i to jest słodzik, który w takim ogólnym wyobrażeniu uchodzi za szkodliwy, rakotwórczy, czasem zwiększający ryzyko nadwagi i tak dalej. I można znaleźć badania, które coś takiego sugerują. Obserwacyjne badania, nie? Że obserwujemy ludzi i no, faktycznie ludzie, którzy na przykład piją więcej napojów słodzonych aspartamem, to mają większą masę ciała. No i teraz jest pytanie, czy te obserwacje są spójne na przykład z badaniami eksperymentalnymi. Bo mamy też badania eksperymentalne, które wskazują, że zwiększenie spożycia napojów słodzonych aspartamem zmniejsza masę ciała. I tutaj wytłumaczenie jest takie, że po prostu wysycenie tego słodkiego smaku po prostu sprawia, że jesteś mniej głodny, nie? Że po prostu mniej ci się chce jeść. I nawet, co ciekawe, to te badania nawet w zestawieniu z wodą wypadają korzystnie, nie? Czyli, że może być lepiej pić kolę zero niż wodę w kontekście redukcji masy ciała. Nie? Oczywiście w kontekście redukcji masy ciała, bo w kontekście na przykład zdrowia szkliwa, to lepiej wodę zdecydowanie, nie? I jakby woda powinna być naszym bazowym napojem, to tak podkreślam, ale mimo wszystko w tym kontekście to może się przydać. Więc mamy sytuację, w której badania obserwacyjne nam nie współgrają z badaniami eksperymentalnymi. Nie? No, można szukać jakichś wyjaśnień, czemu tak jest. No, że nie wiem, może to jest kwestia ekspozycji. Nie? Ale też dobrze byłoby wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. Nie? Jakby czemu aspartam na przykład w badaniu, które trwa pół roku, działa tak, a w na przykład obserwacji 20-letniej to działa inaczej. Jakby co się dzieje z metabolizmem aspartamu pomiędzy, nie? Czy to jest jakiś powód. No ale też po to, żeby to rozumieć i tak dalej, no to mamy na przykład badania na zwierzętach. Możemy tutaj obserwować, czy zwiększa się masa ciała po podaniu aspartamu, tak? Czy na przykład, nie wiem, zwierzęta z jakiegoś powodu inaczej wykorzystują kalorie. Z tego co wiem, to nie ma takich badań, które by coś takiego wskazywały. To też jakby jest za tą hipotezą, że jednak ten związek, który widzieliśmy w badaniach obserwacyjnych, jest artefaktem, nie? Że po prostu no, wynika to z niedokładności metod obserwacyjnych, no bo zawsze obserwacja ma swoje te,
ograniczenia.
Ograniczenia. No, możemy dalej pójść i na przykład spróbować obserwować, czy podawanie aspartamu na szalkach Petriego, na komórki tłuszczowe na przykład zmienia ich funkcjonowanie, albo jakiekolwiek inne komórki ciała, czy nie wpływa na jakieś enzymy i tak dalej. Oczywiście z takich badań bardzo często ludzie wyciągają nadmierne wnioski, bo ludzie na przykład uważają, że no skoro coś działa na komórki, no to też działa tak na pewno na cały organizm. Tak raczej nie jest, nie? Bo jednak wiesz, na przykład aspartam się trawi, nie? Więc
ale przecież organizm się składa z komórek.
Tak, ale do tej komórki, zanim się ta substancja dostanie, to ona zwykle jest bardzo rozcieńczona. Organizm ma swoje mechanizmy, na przykład metabolizujące dane związki, zmieniające ich strukturę. Właśnie kwestia tego stężenia jest zwykle mniejsza. Aspartam generalnie też się nie dostaje do krwi, tylko on jest rozkładany. I to też jest bardzo ważny argument. Taki trochę właśnie samego mechanizmu, nie? Na jakiej zasadzie aspartam mógłby zwiększać ryzyko otyłości? To jest też bardzo ważne. Jaki jest mechanizm? Co? To jest bardzo ważne pytanie. Co mogłoby się dziać? I tutaj bardzo ciężko jest to obronić, dlatego że aspartam jest bardzo prostym związkiem. On się rozpada do dwóch aminokwasów, które występują powszechnie w żywności. Jakby w każdym produkcie spożywczym, jaki zjesz, będziesz miał te dwa aminokwasy w dużo, dużo większych stężeniach niż będziesz miał w coli zero. Dużo, dużo większych. Więc i często, ja widzę czasem taki argument, że na przykład fenylalanina, która występuje w aspartamie, że ona może oddziaływać na mózg. Co jest technicznie rzecz biorąc prawdą, że tak może być przy dużych stężeniach i tak dalej, ale jeśli ona oddziaływuje na mózg w jakiś tam sposób, to zjedzenie jajka, chleba, czegokolwiek też będzie miało taki wpływ. Jakby to nie ma sensu, nie? To jakby nie może być tak, że ta sama cząsteczka w mniejszym stężeniu z coli działa inaczej niż w większym stężeniu z innych żywności. Tak? No, jeśli ona miałaby tak działać, to nie ma to sensu za bardzo.
Z iloma osobami jesteś w stanie prowadzić taką dyskusję na temat tego, jakie mechanizmy wpływają na coś? To jest tak, że są dietetycy i możesz zapytać ich o mechanizmy i oni ci wyłożą, jaki dokładnie mechanizm dzieje się w organizmie, czy to jest tak, że ty masz tą wiedzę raczej?
Nie, no wiesz, to są takie osoby. Są takie osoby, na przykład Tadeusz Sowiński, to jest taki, wiesz, dietetyk, z którym też tak można pogadać.
Ale i to są eksperci tacy już, to bardzo dobrze. Czy tak nie jest?
No raczej to jest taka wiedza ekspercka na takiej zasadzie, że myślę, że wielu dietetyków nie wchodzi tak głęboko i nie ma takiej potrzeby, nie? Bo też to nie jest potrzebne w takiej codziennej pracy, nie? To też jakby warto wiedzieć, nie? Że to jest taka praca, powiedzmy, około naukowa, nie? Nie mogę powiedzieć, że to jest praca naukowca, ale praca taka związana z rozumieniem nauki, która przy praktycznych umiejętnościach nie jest potrzebna, ale jest takich parę osób, z którymi ja byłbym w stanie tak dyskutować, nie? No właśnie Tadeusz Towiński, Arek Matras na przykład, to jest też taka osoba. Taką osobą też będzie Bartek Pomorski, który też on, jeśli chodzi o mechanizmy, to takie głębokie insighty jest bardzo dobry. Jest takich osób sporo.
Chciałem cię pytać jeszcze oprócz morsowania Hubermana. Czemu się wziąłeś za Hubermana?
Bo trochę mnie wkurzał jego autorytet. W sensie takim, że jest taka grafika, którą nie ja zrobiłem, ale jest to mój typ poczucia humoru totalnie. Kiedyś z Jerzym Ziebą tak zrobiłem grafikę, więc jakby mógłbym zrobić z kimś podobnym, chociaż jakby nie zastawiam jeszcze czegoś jakby z Cubermanem, tylko bo to nie jest w ogóle ten kaliber, nie, w żaden sposób, tylko że to, jak ludzie ich postrzegają, jest do pewnego stopnia podobne. To znaczy po prostu jest osoba, która jest ostatecznym autorytetem. I pojawia się taka grafika, że piramida dowodów naukowych, nie? Poszczególne badania i tak dalej, to z czym w sumie przed chwilą rozmawialiśmy, i na końcu Huberman powiedział w podcaście, nie? I to jest, to się zrobił taki nawet czasem ze strony racjonalnych ludzi, serio argument, że ludzie mówili, no dobra, Damian, napisać jakiś tam tekst na ten temat, jakby w sumie sporo badań, jakby dobre argumenty, ale Huberman pod tym podcaście powiedział inaczej, nie? I jakby koniec dyskusji, nie? To była wyrocznia, nie? I to mnie wkurzało, bo ja nie chcę powiedzieć, że on nigdy nie miał racji. Miał rację nawet w czymś, co ja, że ja się pomyliłem, on miał rację, tylko że tak do tego się nie powinno podchodzić, nie? W takim sensie, że okej, może on przytoczył tam na przykład argumenty, na które ja nie zwróciłem uwagi i tak dalej, i no, ktoś mógłby napisać, wiesz co, Damian, tutaj w tym podcaście Huberman mówi to, to i to, i moim zdaniem to stoi opozycji z tym, co ty napisałeś, i że może ty nie masz racji, albo się przyjrzyj temu. To jest jakby spoko. Ale dużo osób mówiło, no nie, Huberman tak powiedział, to tak jest i koniec, nie? A on się czasem myli, nie? On się czasem myli, w takich rzeczach, które... Ja wiem, że nie tylko w mojej działce, bo ja widziałem na przykład krytykę ze strony fizjoterapeutów, jego wypowiedzi, no ale ja widziałem kilka jego wypowiedzi takich dietetycznych, które mi zgrzytały bardzo, nie? Na przykład on się wypowiadał, że cholesterol pokarmowy jest niezbędny, i on tak wprost powiedział, że weganie go nie lubią za to, ale no cholesterol jest niezbędny, musimy go dostarczać, no bo tutaj błony komórkowe, sole żółciowe, testosteron i tak dalej. A to jest nieprawda. To jest takim, że my nie musimy dostarczać cholesterolu pokarmowego w ogóle. Organizm wytwarza go w odpowiednich ilościach. I osoby, które są na 100% diecie roślinnej, gdzie nie ma w ogóle cholesterolu, one spokojnie żyją. Nic im się złego z tego powodu nie dzieje.
I są na to badania.
Tak, tak. To są po prostu osoby, które żyją wiele lat. Mało tego, są badania, które pokazują, że na przykład stężenie testosteronu u wegan jest takie samo, albo nawet wyższe niż u osób na diecie konwencjonalnej. Co falsyfikuje ten argument, że to jest to potrzebne do tego, żeby wytwarzać ten testosteron, nie? Bo to jest taki częsty argument. I z tymi wyższymi, bo to też jakby taki disclaimer ważny, to jest taka ciekawostka, która wskazuje na to, że u wegan rzeczywiście całkowity poziom testosteronu jest wyższy, ale też jest wyższe stężenie globulin wiążących hormony płciowe.
HBG?
Tak. Więc poziom wolnego testosteronu jest w zasadzie taki sam.
Czyli to nie ma znaczenia, że ten testosteron...
Klinicznego znaczenia raczej nie ma żadnego. Tylko po prostu no jest go więcej jako cała pula, co no falsyfikuje ten argument, że cholesterol jest niezbędny tylko, żeby go wytworzyć, no bo skoro oni go wytwarzają nawet więcej, no to co z tego? Ale nie ma to żadnych klinicznych konsekwencji, tak? Jakichś powodu, że myślę, że trzeba przejść na dietę wegańską z tego powodu. A krótkoterminowo to może nawet dieta wegańska obniżać testosteron, ale to się tam wyrównuje prawdopodobnie, bo generalnie dieta bogata w błonnik prawdopodobnie obniża chwilowo testosteron. Ale to się wyrównuje prawdopodobnie z czasem po prostu. Bo to jest też... Bo co ciekawe, jakby testosteron jest wydzielany z żółcią do światła jelita i jest potem reabsorbowany, nie? Bardzo podobnie jak cholesterol też. No i jeśli zwiększasz spożycie błonnika, to ten proces się tak dekalibruje przez chwilę i masz to wydalanie testosteronu skałem większe, więc organizm musi nadprodukować tego. Ale moja hipoteza na to jest taka, że po prostu po jakimś czasie to się wyrównuje, nie? Że po prostu organizm się kalibruje. A tą hipotezę potwierdza to, że w krótkoterminowych badaniach zwiększenie ilości błonnika obniża ten testosteron, ale w długoterminowych badaniach się tego nie obserwuje i prawdopodobnie po prostu ten proces się kalibruje po pewnym czasie.
O co chodzi z tą barierą krew-mózg i dopaminą i serotoniną, jeśli chodzi o morsowanie? Bo to jest coś, co też już słyszałem w innych miejscach i to było dla mnie zaskakujące, no bo to jest jednak działka Hubermana.
Tak, i to jest właśnie, i powiem ci, że to jest jeden chyba z większych takich kamyczków do ogródka, w takim sensie, że to, że on czasem coś palnie o, wiesz, o cholesterolu albo o fizjoterapii, no dobra, to może się nie zna, próbuje tak iść bardzo szeroko, ktoś mu coś źle powiedział.
Bo to też nie jest powiedziane, że ktoś mu czegoś takiego nie powiedział, nie?
Tak, Tak, no bo on ma jakiś tam zespół od tego. Nie wiem, jak to wygląda, ten jakby praca jego. I wydaje mi się też, że te takie jego jakieś tam wtopy się częściej zdarzają w wypowiedziach gdzieś na zewnątrz niż w jego materiale, nie? Bo te materiały zdaje się, że w ogóle czyta. Jeśli on ma jakieś tam swoje, no to czyta, nie? Bo to już na przykład możesz zobaczyć, ja też...
Na pewno to widać po oczach. Ktoś sobie śledzi z promptera.
Można by to obserwować, nie? Ale widziałem, że on bardzo często ma ten sam tekst i to samo mówi w którymś swoim odcinku podcastu, tam gdzie jest sam oczywiście, nie jak z kimś rozmawia. I że to jest jakby dokładnie to samo, nie? Jakby praktycznie w słowo w słowo. Więc jeśli tego nie robią tylko w drugą stronę, że z tej transkrypcji robią po prostu tekst, co wydaje mi się mniej prawdopodobne, bo zawsze wypowiedź jest trochę mniej składna niż tekst, to, że po prostu ma jeden materiał, nie? Który czyta tam, może nie jeden do jednego, ale po prostu bardzo podobnie, więc też prawdopodobnie ktoś to parę razy przeczyta i się upewni, czy tam nie ma czegoś kontrowersyjnego i tak dalej. Ale z tą dopaminą, to on to powiedział i on to powiedział wprost.
Ja to słyszałem mnóstwo razy od niego, że tak. Morsowanie podnosi, albo kąpiele w zimnej prysznicy podnoszą dopaminę nawet do 4,5 raza, albo na 4,5 godziny do 2 razy wyżej niż normalna średnia.
Tak, i to jest, tylko że to jest stężenie dopaminy we krwi.
Druga sprawa, to ja nie wiem, jak oni to zmierzyli, bo podobno dopaminę jest bardzo ciężko zmierzyć.
Czy we krwi? Z tego, co wiem, to się po prostu mierzy, nie? No nie wiem, jak to jest trudny test, drogi test i tak dalej, po prostu mierzysz. Ale w mózgu to jest ekstremalnie trudne, nie? Do zrobienia. Tego się w ogóle nie robi na ludziach, nie? Przecież na zwierzętach to możesz to zrobić. Zresztą miałeś odcinek, nie pamiętam, jak się nazywał.
Mateusz Gola, o tym rozmawiałem z nim.
Tak, o tym właśnie mikrodializowaniu mózgu i tak dalej.
On mi właśnie powiedział, że tego nie da się zmierzyć, bo to jest bardzo kosztowne i bardzo trudne.
Tak, ale pewnie tak, że pobierasz próbkę krwi i badasz, ile tam jest dopaminy, to jest relatywnie proste, nie? Tylko wsadzenie kaniuli w mózg i wiesz, sprawdzanie tego poziomu dopaminy, no to jest chyba niewykonalne u ludzi, nie? Nie mówiąc o tym, że weź kogoś namów na to, nie? Więc na tej zasadzie, no właśnie, i on to powinien wiedzieć. On powinien wiedzieć, że ta dopamina nie przenika i nie powinna przenikać, bo wiesz,
gdyby... Nie ma żadnej opcji, że ona przenika?
Moim zdaniem nie ma. W sensie takim, że... jeszcze mało tego, wiesz, ona musiałaby, na to jakby przenikała, to, że ona wydziela jakąś, wiesz, że na przykład, wiesz, nie wiem, że jakieś mikroilości przenikają, ale czy to jest w ogóle klinicznie istotne, nie? I generalnie tak działa bariera krew-mózg, no, że broni się przed tym, żeby na nią można było wpłynąć, no bo jakby po to jest bariera krew-mózg, nie? Że gdyby nie to, to właśnie to, co jesz, to, co nosisz na razie, gdzieś miałoby po prostu ogromny wpływ na twój mózg, I po prostu no, zakłócałoby jego pracę, nie? I jakby na tym mózg tutaj bazuje. Poza tym to, że wiesz, to, że nawet ten doby przenikało, to niekoniecznie taka dopamina, która przenikałaby w ten sposób do mózgu, miałaby wpływ na funkcjonowanie samych neuronów, nie? To też w którymś podcaście u ciebie zwraca uwagę, już nie pamiętam nazwisk, trochę głupio, ale... Też
i może to, ja będę pamiętał, jak powiesz.
Że... teraz tylko myślę, że tym zgubiłem myśl.
Mówiłeś o tym, że dopamina wpływa na mózg, ale że to nie do końca wpływa tak, jakby się spodziewali, jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak, bo że działanie dopaminy w różnych rejonach mózgu jest różne. I my to tak kojarzymy, że to jest przyjemność, że to jest lepsza koncentracja i tak dalej, ale ona na przykład w niektórych miejscach, jeśli dobrze pamiętam, odpowiada za strach, nie? To też tłumaczył ten facet w tym podcaście, że to nie jest takie proste, że to jest ten przekaźnik od tego, to jest przekaźnik od tego, bo on w różnych rejonach mózgu może się różnie zachowywać. I też na koniec na przykład ten efekt, gdyby ona nawet przenikała, to niekoniecznie musiał być taki, jak my zakładamy, że będzie, nie? W takim trochę popularnym rozumieniu, nie?
A nie ma opcji, że jakieś receptory są w naszym organizmie i to nie musi przechodzić do mózgu?
Może tak być. Jakby nie znam się tym tak dobrze, żeby ci powiedzieć, że na pewno tak nie ma, że ta dopamina nie ma żadnego działania fizjologicznego, tylko że on to powinien wytłumaczyć. Powinien powiedzieć, dobra, to i tutaj mamy receptor dla dopaminy, nie wiem, na sercu, śledzionie, naczyniach krwionośnych i to powoduje to i to, a nie zacząć opowiadać o tym, jakie ma dopamina działanie w mózgu. Mhm. Tam ona nie działa, a ona tym zaczyna opowiadać w tym momencie. Więc to jest jakby nie w porządku, moim zdaniem. Trochę też jest tak, ale dobrze, z serotoniną, bo też jak opublikowałem ten tekst, to ludzie się trochę mnie czepiali, że ja mówię o tej serotoninie i że z serotoniną jest trochę inaczej, bo rzeczywiście jest tak, że serotonina, która się wytwarza w jelitach, może mieć wpływ na mózg, ale ona ma wpływ poprzez nerw błędny, że ten nerw błędny, że serotonina wytwarzana w jelitach może wpływać nie bezpośrednio na mózg i, nie wiem, działać antydepresyjnie, o czym się, wiesz, mówi w kontekście na przykład z depresji i tak dalej, tylko że działać po prostu przez nerw błędny i na przykład wywoływać jakieś korzystne albo jakieś zmiany w mózgu, bo to też nie zawsze muszą być korzystne zmiany, nie? Teoretycznie jakby to też jest odważne założenie, nie? Że ta zmiana będzie dobra, ale no może ta serotonina z jelit w tym mechanizmie oddziaływać, ale znowu to wymaga wyjaśnienia, a nie tłumaczenia antydepresyjnych działań serotoniny, nie? I że on po prostu przeskakuje taką trudną pewien etap, który powinien wytłumaczyć i oczywiście jak ktoś jest sobą taką wybitnie mu sprzyjającą, to może próbować, no ale też, no, powiedzmy, to się nie broni, nie? W sensie takim, że to wymaga po prostu wyjaśnienia, czemu on tak uważał, czemu podniósł ten argument, czemu zaczyna mówić o tym wpływie na przykład związanym z depresją, nastrojem i tak dalej.
Z czego myślisz, że to wynika, że go jeszcze nikt nie zgrillował tak bezpośrednio w podcaście, że po prostu go zaprosił i zapytał, słuchaj, bariera krew mózg, o co chodzi? Bo teoretycznie on nie jest od dzisiaj. On to już tak od 4-5 lat jest bardzo popularny, więc ktoś powinien go zaatakować o to. Zwłaszcza doktorzy, którzy do niego przychodzą i się na tym znają.
Wiesz co? No Norton na przykład, Lane Norton z nim polemizował kilka razy i mu zarzucał pewne rzeczy, więc jakby miał odwagę. Myślę, że on mówi dosyć trudnych rzeczach, nie? W sensie takim, że takich neuronaukowców, szczególnie medialnych, to jest bardzo mało, nie? No jakby dietetyków na przykład jest więcej, trenerów, gdzieś tam ktoś... więcej z takich osób, ale takich neurologowców jest mało, nie? I nawet ktoś, wiesz, żachnie się gdzieś tam, co on opowiada w ogóle, ale potem sobie myśli, dobra, nie? No jakby tak nie mam podcastu swojego, wiesz, jakby nie prowadzę tego, nie znam, jakby, no nie mają takiej osoby przebicia po prostu za bardzo. Część osób na przykład może, wiesz, może trochę się bać, trochę nie chcieć, wiesz, no nie każdy jest taki konfliktowy na przykład, tak, że od razu, wiesz, wchodzi w jakiś konflikt, tylko po prostu ma tak.
Ale to nie trzeba od razu, wiesz, mówić, słuchaj, nie znasz się, nie wiesz, o czym mówisz, tutaj mam argumenty, dlaczego się nie znasz, tylko powiedzieć, słuchaj, są ludzie, którzy mówią, że to jest nie do końca prawda, ja się na tym niewystarczająco znam, ale wiesz, chciałbym usłyszeć twój feedback na ten temat i po prostu zobaczyć, co odpowie. Huberman jest też taki, że jak on dostaje komentarz i coś się nie zgadza w tym, co on mówi, to on to poprawia później, on o tym często mówi, że on czyta specjalnie komentarze po to, bo właśnie ludzie mu punktują rzeczy, które się nie zgadzają. Natomiast o tych rzeczach, o których ty mówisz, to nigdy nie słyszałem.
No właśnie, że my... To jest dosyć mocno też osadzone w jego narracji, nie? W sensie takim, że wydaje mi się, że może być tak, że musi łatwiej się wycofać z jakiegoś, wiesz, lapsusa takiego, coś tam powie, wiesz, gdzieś. I to, wiesz, do tego się odniesie, ale na przykład ta kwestia tej dopaminy, no to na przykład mu psuje tą narrację o morsowaniu, nie? On jest wielkim fanem tego morsowania.
Myślę, i to... zimnych prysznicy.
Tak, no ekspozycji na zimno, nie? Że on jest tego wielkim fanem, więc wydaje mi się, że na przykład... to by mu trochę wytrąciło argument, nie? Który...
ogromny nie argument, który powtórzył chyba w 100 podcastach już.
No właśnie, w którymś momencie może trudno mu się wycofać, ale jest ciekawe, jakby czemu ludzie nie mają takiej... czemu go nie krytykują. Ja nawet jak szykowałem ten tekst, taki polemizujący z nim, to próbowałem znaleźć jakąś taką krytykę i nie znalazłem w anglojęzycznym takiej kompleksowej krytyki, gdyby ktoś powiedział, wiesz, takie, wiesz, no musimy porozmawiać o Hubermanie, nie?
Mi ludzie mówili, poza podcastem oczywiście, kilka osób się już wspominało mi o tym, że Huberman tu mówi coś nie tak, tam coś nie mówi nie tak. Z Michałem Undrą chyba nawet o Tongkat Ali rozmawiałem podczas podcastu, tego teraz już nie pamiętam. Mhm. Bo też bardzo chwalił ten suplement i też podobno nie ma dobrych badań na potwierdzenie.
Tak, no i ten turkesteron na przykład, nie?
To Urogana o tym rozmawiał.
Tak, i on tak powiedział, że to jest deka i w ogóle jakby nie, a to taki suplement bardzo, bardzo wątpliwy, nie? Nie wiadomo, jaki miałby być mechanizm działania na przykład, nie? W ogóle to też jest... No właśnie też w sumie, jeśli chodzi o suplementy, to jest dosyć ważne, że często mam jakiś suplement. No i nie wiem, jest jakiś wynik badań. Jest nawet na korzyść, powiedzmy. Ale na przykład w ogóle nie wiemy, jak to działa na zwierzęta i nie mamy dowodu, że to na zwierzętach zadziałało. I na przykład nie wiemy, jak w ogóle to miałoby działać. I to, wiesz, tworzy duże luki, nie? Jakby, wiesz, to może działać mimo wszystko, ale jak masz takie luki, no to powinieneś być bardziej podejrzliwy, nie? Że nie wiem, jak masz kreatynę, no to wiesz, jaki jest mechanizm działania, masz dowody, że to się działa, wchłania i tak dalej. Nie wiem, jakie są badania na zwierzętach nad kreatyną, bo w sumie nigdy się tym nie interesowałem, ale zakładam, że są, jest testowana też na zwierzętach i wiemy, że zwierzęta też na nią reagują. No i mamy mnóstwo badań na ludziach, nie? Wszystko się zgadza, jakby nie ma luki tutaj, nie? Nie ma białej plamy, nie? Ale jak masz takie tonkat ali, to często na przykład nie wiadomo dokładnie, który związek w tej roślinie działa, co on dokładnie miał robić. Na zwierzętach nigdy to nie było badane. Jest dużo, dużo czarnych luk i wiesz, no ktoś mógł na przykład albo to badanie na przykład sfałszować, albo był sponsor i komuś zależało, żeby wyniki były dobre, więc wiesz, tam trochę naciągnął te wyniki. No to też się takie rzeczy zdarzają. I potem wiesz, jak masz jedno badanie, no możesz powiedzieć, no są badania, albo jest badanie, które to pokazało. No ale wiesz, no tych plam wokół jest na tyle dużo czarnych, że należy być sceptycznym, nie?
A druga sprawa to badania na skutki uboczne, które też podobno nie są aż takie popularne, że to, że jakiś suplement poprawia daną funkcję, to może i nawet jest prawda, ale to czy ma skutki uboczne w jakichś innych narządach, to tego już nie wiemy.
Tak, no i zanieczyszczenie na przykład, nie? I to na przykład, no była ta ostatnia afera z rtęcią w kreatynie na przykład, nie? I wiesz, moim zdaniem to nie był problem, w sensie takim, że pewnie osób mnie ileś tam hejtuje, że jestem kupiony przez tą firmę i tak dalej i nie mam żadnych związków z SFD ani nic, ale moim zdaniem to narażenie nie było problemem, nie? W sensie takim, że ryzyko zdrowotne było małe, nie? Jeśli w ogóle jakiekolwiek. Ale jak jesteś na przykład osobą, która bierze kilkanaście suplementów, a są takie osoby, to prawdopodobieństwo, że na przykład z tych różnych suplementów przyjąłeś jakieś różne zanieczyszczenia, szczególnie, że wiesz, to nie jest jeden raz, tylko bierzesz to jeszcze w perspektywie, no zakładam życia, nie? No w sensie takim, że no nie po to bierzesz jakiś suplement poprawiający zdrowie, żeby brać go, wiesz, kilka tygodni, nie? Tylko raczej ten, no to prawdopodobieństwo, że skumulujesz jednak w sobie jakieś szkodliwe substancje, czy to właśnie to rtęć, czy na przykład często te związki powstające podczas suszenia różnych roślin i tak dalej, te WWA i wiesz, te wszystkie takie z dymem związane związki, no jest duże, nie? No to jest jakby dąży do... Zaczyna to być jakiś problem zdrowotny, nie? W takim sensie, że trochę się tam gdzieś podtruwasz. Dlatego ja jestem generalnie zwolennikiem takiej minimalistycznej suplementacji, nie? Jakby tylko to, co jest niezbędne i wtedy nawet jak coś będzie zanieczyszczone, to twój organizm to prawdopodobnie dźwignie, nigdy się nie dowiesz, nic się złego nie stanie. Ale jak bierzesz kilkanaście suplementów, to ryzyko, że to się gdzieś skumuluje w jakiś negatywny efekt, może nie taki, że wiesz, że umrzesz po pół roku, tylko raczej taki, że na przykład będziesz miał nieco większe ryzyko nowotworu wątroby na przykład, czy coś takiego, nie? No nie muszą być, wiesz, wielkie rzeczy, tak? To nie musi być
to tak... To jest wielka rzecz, jeśli będziesz miał ten nowotwór.
Tak, ale to może być tak, że na przykład, no nie, że będziesz ty miał na pewno, tylko że po prostu narażenie, które przyjmiesz, będzie ci zwiększało kilkanaście procent na przykład ryzyko nowotworu, nie? Nie to, że ty na pewno będziesz miał, tylko po prostu, że przyjmiesz, nie wiem, powiedzmy tyle tej rtęci, że no zwiększy to ryzyko jakiejś choroby, nie? Realnie da się to policzyć, nie?
Na ile ty się angażujesz w różne szurskie rzeczy albo nieprzebadane rzeczy? Czyli po prostu testujesz sobie, właśnie sprawdzasz, jak coś działa i albo coś cię zaciekawi i pomimo tego, że nie ma żadnych badań, to sprawdzasz to?
Wiesz co, tak żeby nie było żadnych badań, to raczej nie. Albo mi takie coś nie przychodzi do głowy, nie? W sensie takim, że... Na pewno też jest tak, że taka moja osobista, personalna tolerancja na rzeczy takie mniej EBM, mniej potwierdzone wzrasta, czym dalej jestem od swojej dziedziny, nie? W sensie takim, że mniej pewne rzeczy sprawdzam, jestem w stanie zaakceptować coś, co wiem, że nie jest dobrze przebadane i tak dalej, że wiesz, czym jest dalej od dietetyki, nie? Tylko, że niekoniecznie wychodzę z tym do internetu, tylko mówię, tak robię i tak róbcie, tylko po prostu, no, nie wiem, zdarzało mi się na przykład w treningu stosować metody, które moim zdaniem nie miały dobrego potwierdzenia, że działały, no ale mówię, dobra, no spróbuję, nie? Jakby zobaczymy, może pomoże, może to zadziała, nie? Mimo, że tak wydawało mi się, że one nawet tak na taki zdrowy rozsądek nie są jakieś super, a też sprawdziłem sobie na przykład, że nie ma badań nad tą metodą akurat, nie? No ale dobra, mogę sprawdzić, nie? A w dietetyce raczej bym tak nie zrobił, nie? W sensie, że jak czuję, raczej jestem taki wtedy twardo stąpający, nie?
Pytam się, bo do mnie przychodzi dużo osób i o niektórych z tych osób rozmawialiśmy i mówiłeś, że to są super naukowcy, żeby więcej takich zapraszać i tak dalej. Natomiast ja z niektórymi z tych ludzi rozmawiam jeszcze poza podcastem i oni mi czasami opowiadają takie rzeczy, że to nawet ja wiem, że niektóre rzeczy nie działają. I tak im oni mi mówią, że coś robią, a ja mówię, ale wiesz, że to nie działa. Oni mówią, wiem, ale na mnie działa, więc jest super. I to mnie zastanawia, bo z jednej strony właśnie jest takie to podejście EBM, że chciałoby się mieć tylko naukowców, którzy bazują na badaniach, ale nie da się cały czas bazować na badaniach.
Znaczy, tutaj jest i to jest bardzo bardzo o mnie i ja generalnie uważam, że się powinno do tego dążyć, że powinniśmy bazować na danych, tak? No, nie każdy może, że badaniach naukowych, że to są badania naukowe, ale że decyzje podejmujemy powinny tak bardzo na danych, jak się tylko to da, jak bardzo jest to praktyczne, nie? Czyli jeśli masz jakąś intuicję na jakiś temat, to fajnie jest zweryfikować, czy ona się potwierdza w danych, nie? Czy to, co myślisz o świecie, rzeczywiście ma potwierdzenie po prostu w liczbach zwyczajnie, nie? U ciebie to na przykład może być coś takiego, że ty widzisz na przykład, jakby możesz ci się wydawać, że jakiś podcast był dobry, nie? Ale i to jest twoja intuicja na ten temat, ale widzisz, że on na przykład nie siada, nie? Ludzi nie zainteresował. No i to są te dane, ten feedback, który dostajesz. Jakby z punktu widzenia twórcy, no oczywiście fajnie jest tworzyć dobre treści, no ale ta właśnie dana w postaci tego, ile osób coś obejrzało, ile jak było to dla ważne dla tych ludzi, no jest kluczowa. I to w wielu miejscach uważam, że no powinno się do tego dążyć, nie? Że jeśli ktoś ci coś proponuje, to ty go pytasz, no dobra, ale jakie masz dane, nie? Które to udowodniają, że nie? To jest to powiedzenie takie, to chyba nie tylko w Google używają, ale to jest popatrz jakieś statystyka, nie? Że ufamy Bogu, wszyscy inni muszą przynieść dane. Nie? I ja uważam, że tak się powinno działać. Jakby, że to jest przynajmniej do momentu, który jest praktyczne. Problem polega na tym, że to się w którymś momencie przestaje robić praktyczne. W takim sensie, że o ile to dotyczy twojego zawodowego życia, no to jesteś w stanie sporo zrobić, nie? Może nie wszystko będzie na danych, ale dużo jesteś w stanie zrobić. Jak zaczyna dotyczyć prywatnego życia...
Jakieś kwestie biznesowych, przecież ludzie sobie radzą przy różne rzeczy i nie pytasz nikogo, ale pokaż mi badania, że ta strategia marketingowa zadziała. Nie ma takich badań nawet.
No tak, ale na przykład mógłbyś zapytać o to, jakie macie wyniki do tej pory na przykład, nie? Jakie wyniki
na liczbach.
Tak, jakie wyniki do tej pory.
Ale to jest żadna informacja, bo znowu badamy jedną firmę i to może być przypadek.
Nawet. No tak, ale na przykład wyniki, myślę, że nie wiem, chcesz zamówić kampanię marketingową i chcesz zapytać firmę, czy ona czy uzyskaliście do tej pory na podobnej firmie wyniki, które mnie satysfakcjonują. To jest już jakaś dana, to jest jakiś argument. Możesz też zapytać kogoś, kto współpracował z tą firmą, czy oni dowieźli to, co ten, czyli nie wchodzisz na stronę i myślisz sobie, no fajnie wygląda strona, prezes przystojny, jakby ładna strona, asystentka, z którą rozmawiałem, jest miła, no fajnie, nie? Idę w to. No to jest intuicja, tylko i wyłącznie. Ale jak na przykład już zapytasz, nie wiem, powiedzmy 3 osoby, które współpracowały z tą osobą, czy ta firma zrobiła dobre wyniki wam? No to już masz dane, nie? Oczywiście to jest mała próbka, tak? No nie zrobisz, wiesz, randomizowanego badania z ilomaś firmami, które na tym samym polu, z tym samym budżetem na przykład reklamowym, która uzyskała najlepsze wyniki. No nie jesteś aż tak daleko w to pójść. No ale raczej się powinno do tego dążyć, nie? Pytać, wiesz, o te dane, sprawdzać to i tak dalej. I upewniać się, chociaż w którymś momencie to się przestaje robić praktyczne, nie? To się na przykład...
Nawet ze względu na to, że możesz być upierdliwy dla niektórych ludzi, bo będziesz zadawał za dużo pytań właśnie odnośnie jakieś dane i ci ludzie będą mówili, dobra, wolimy z innym klientem pracować niż z tym gościem, co zadał nam 5000 pytań.
Trochę tak jest, znaczy trochę pytanie o dane jest trochę o byciu upierdliwym, nie? Ostatnio mi dostałem komentarz na Facebooku, w sumie od osoby, którą nawet lubię, nie? Ale że pytanie o dowód w tej sprawie przekraczało granice, nie? I że ta osoba się poczuła zaatakowana. To może być trochę o tym, jak ja zwracam na to uwagę i może ja powinienem sobie pomyśleć o sposobie komunikacji, ale wydawałoby się, że jestem raczej w miarę grzeczny, przynajmniej jak na mnie, ale że ludzie z tym odbierają to jako, wiesz, taki, no bo też wiele firm mi się wydaje, że jak im zapytasz ich, no dobra, jakie wyniki finansowe uzyskujecie do tej pory, no to oni pomyślą, że są sprawdzani, nie? I że to, wiesz, no jakaś duża firma, która ma jakieś, może miała takie doświadczenia, może coś, no to oni może zareagują na to, wiesz, na spokojnie, ale wiesz, jak jest jakaś mała firma, ktoś się poczuje taki, wiesz, też byś, nie wiem, poczuł głupio, gdyby ktoś mnie zapytał, no chciałbym z tobą współpracować, ale powiedz mi, jaką średnią wagę tracą twoi pacjenci, nie? Też byś tak poczuł, wiesz, no szczerze, to z wagą to jest też w ogóle też takie trochę problematyczne, bo to też nie do końca w 100% ode mnie zależy, nie? To też jest taka...
Ale ile z twoich zawodników wygrywa zawody, albo coś takiego?
Tak, albo ile medali dokładnie zdobyli i tak dalej, nie? No to są, wiesz, takie, no nie czujesz się komfortowo z takim pytaniem, nie? Nie czujesz się z tym. No ale mimo wszystko, nie? Mimo wszystko, gdzie to jest możliwe, to warto o to moim zdaniem zapytać, sprawdzić. Bo czasem na przykład, wiesz, możesz robić rzeczy, które są niepotrzebne i ten, to nic, no jakby, że mam wstać przy biurku. Mam o 14 ustawione.
Na ile wstajesz?
No na tyle, ile dam radę, nie? W sensie tam, że po prostu wstaję i jak tam jestem zmęczony.
Coś masz podwyższone?
Tak, tak, mam podwyższone, no. Ale mam nasy na korbkę, nie? Muszę kręcić, muszę to zmienić, kiedyś zainwestować w takie, wiesz, żeby mi podwyższało, nie? Najlepiej to bym chyba zrobił tak, żeby było, że, nie wiem, czy się tak zrobić, ale bym to chciał, żeby na konkretną godzinę mnie podwyższało po prostu, nie? Żeby...
Da się tak zrobić i ja mam, moje biurko działa tak, że robię takie klik, klik i ono przechodzi na kolejny level, jak tam jeszcze raz klik, klik, to przechodzi na kolejny level i później z powrotem wraca.
Ale że o której godzinie się by podwyższało, nie?
Której godzinie, w aplikacji chyba da się to ustawić, no. Tylko nie o której godzinie, tylko co ile czasu.
A.
Czyli na przykład, że za pół godziny się podwyższa.
Ale tak spoko, nie? Mhm. To tak spoko, bo to wiesz, no znowu łatwiej jest wtedy, kiedy coś się dzieje automatycznie i trochę nie masz wyboru, albo musisz podjąć decyzję, że jednak tego nie robisz, niż że to robisz, nie?
Wiesz, jaką różnicą było dla mnie, bo na początku nie wiedziałem, że można zrobić ten dwa razy klik, więc musiałem tylko przycisnąć i to cały czas jechało i dosyć wolno jechało. Odkąd mogę to kliknąć dwa razy, to jest po prostu taki game changer, a taka głupota, nie?
No, co mnie tak. To w ogóle też chodzi o to, takie nawykowe rzeczy, to jakby czasem nawet takie detale mają znaczenie, że to jest mega ważne, żeby maksymalnie ułatwiać, nie? Jak tylko się da.
Ty siebie w jakiś sposób starasz sprawdzać, jeśli chodzi o twoją pracę z ludźmi, czy ty nie masz jakiegoś biasu? Czy nie szukasz jakichś potwierdzeń swoich teorii?
Wiesz co, na pewno tak jest, nie? W sensie na pewno jest tak, że czasem szukam potwierdzeń swoich teorii i to może być, wiesz, no staram się bazować na dowodach, więc staram, jakby trochę zakładam, że wiesz, jak nie testuję jakiejś strategii, którą sobie wymyśliłem sam, to jednak to jest po prostu no po prostu skuteczne i tyle, jakby nie muszę tego jeszcze dodatkowo utwierdzać, ale na pewno czasem tak jest, nie? W sensie to...
A, wiedziałem.
No, nie ma tak, że wiesz, że człowiek jest obiektywny, nie? Zawsze będziesz się doszukiwał, że wiesz, co zrobiłeś, to jest, wiesz, dobrze i...
No, po drugie, to jest przyjemne, wiesz, jak twoja wiedza się sprawdza.
Tak.
Więc po prostu czekasz tylko, aż będziesz mógł powiedzieć, a miałem rację.
Tak, ale to też w ogóle jest duży problem bardzo. Jeśli tylko masz szansę, no to lepiej tego nie robić, że ludzie, nawet ty wiesz, bardzo mądrzy, to uwielbiają zrobić coś takiego, że stawiają jakąś hipotezę, a potem ją jej bronią, nie? Że...
Powinno się ją atakować.
Tak, albo w ogóle nie stawiać hipotezy, nie? W sensie takim, że po prostu najpierw zebrać dane i zobaczyć, co z tego wynika, nie? Dobra, no to może to tak, to, nie? A nie, na zasadzie stawiam hipotezę i szukam sobie argumentów, nie? Bo to jest no, dużo mniej efektywne i jest też szansa, że w którymś momencie zaczniesz po prostu bronić tego i znajdziesz argumenty, nie? Szczególnie jak jesteś inteligentną osobą, bo to jest właśnie też taki problem, nie? Że ludziom się czasem wydaje, że jak oni są inteligentni, to oni nie są stronniczy i tak dalej, ale ta inteligencja równie dobrze może ci pomagać naginać tą rzeczywistość pod siebie, nie? Że sam siebie oszukujesz po prostu, nie? Że, jest takie badanie na zwolennikach nie pamiętam dokładnej konstrukcji badania, ale pamiętam jego przesłanie a propos zwolenników, przeciwników posiadania broni, że osoby, które dostawały statystyki, nie, związane z użyciem broni, to w Stanach Zjednoczonych, więc to wiesz, tam dosyć mocno politycznie i jakby jest na czym też co analizować, nie, bo w Polsce to by tam nie było, nie, nawet za bardzo czego analizować, pewnie, bo tych użyć broni jest relatywnie mało i tam No, porównywano przestępczość z bronią do ilości posiadanej broni. I okazywało się, że osoby, które miały wyższe umiejętności matematyczne, potrafiły reinterpretować te dane tak, żeby ich się zgadzały do ich poglądu. Nie? W sensie, że...
Same siebie oszukiwały.
Tak. Tak, znaczy, wiesz, to czasem może być racjonalne, nie? W sensie takim, że na przykład, nie wiem, bierzesz pod uwagę populację miasta na przykład i tak dalej, ale chodziło o to, że ludzie mieli tendencję do tego, żeby jeśli wierzyli w daną opcję, to żeby tak zreinterpretować dane, że żeby wyszło na ich, nie? I to właśnie towarzyszyły temu lepsze umiejętności matematyczne, nie? Że jak ktoś po prostu był lepszym, lepiej sobie z tymi liczbami radził, to sobie to zrobił, nie? Więc to też jest...
To też jest duży problem moim zdaniem z ekspertami, że jak im zarzucisz coś, to że oni jakby przechodzą w taką formę obrony, że jakby czują się zaatakowani. Przecież nie atakujesz ich, tylko atakujesz dane albo jakieś narzędzie, którego używają. Narzędzie takie prawdziwe albo narzędzie jakieś metodologiczne.
Tak, to jest duży problem. I no to jest problem z ego i problem z tego, jak formułujemy zarzuty. I to moim zdaniem wymaga ogromnej dojrzałości i ja bym powiedział to sobie, że jakby staram się być otwarty na krytykę i tak dalej, ale że nie mam takiej 100% dojrzałości, czy ktoś mi powie, że ja się pomyliłem, a ja tak powiem no na spokojnie, no wiesz co, masz rację, no po prostu się pomyliłem, nie? Masz jakby to jakby nie powiedział i też wydaje mi się, że jakby w drugą stronę bym tego też jakby nie do końca zawsze umiem sformułować ten komunikat na takiej zasadzie, że on nie atakuje ciebie, tylko twój pomysł, nie? Jakby, że wiem na poziomie racjonalnym, że tak się powinno w jedną i w drugą stronę i jakby staram się do tego dążyć i myślę, że zrobiłem jakieś postępy nawet, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to ego tak zawsze, wiesz, o, no... że to jest trudno, nie? Po prostu trudno przyjąć. Nie wiem, czy to jest kulturowe. To też jest trochę tak, że wiesz, że no ludzie też na przykład jak formułują zarzut, to bardzo rzadko mówią, no wiesz co, moim zdaniem się pomyliłeś z tym ten i ten argument, nie? Tylko ludzie ci piszą, jesteś debilem, bo to i to i to, nie? Wiesz, o co chodzi? Nawet jeśli tam są jakieś merytoryczne argumenty, bo też ludzie czasami na przykład, no z tym morsowaniem to mnóstwo osób mi pisało, że jestem debilem, po prostu, nie? I to nie, zero argumentu i tak dalej, jestem debilem, nie? I bo oni morsują i oni nie chorują, nie? I to jest jakby jeden argument.
Mój kumpel nie chorował od 2 lat, bo morsuje.
Tak, a ty jesteś debilem, a ty jesteś debilem dlatego, nie? To nie jest w ogóle, to nie jest konstruktywna krytyka. No i to jest właśnie też problem social mediów, no bo widzisz ileś razy to, więc ci się tak odpala skorupa, nie? Że no nie możesz tego wszystkiego przyjmować na siebie, no bo jak to przyjmujesz, to nie wiem, się załamiesz, przestaniesz to robić. No ale z drugiej strony człowiek powinien być też elastyczny na to, że ktoś ci mówi czasem komunikat z czymś, co się pomyliłeś, albo nie do końca coś super powiedziałeś, coś można było doprecyzować. Trochę tak z tą serotoniną na przykład było i z tym nerwem błędnym, że tutaj jakby ja miałem zarzut do Hubermana o to, no a w sumie można było to bardziej trochę rozgrzebać i ja mogłem trochę więcej o tym napisać albo zauważyć, że to był słuszny argument, nie? Ale...
A dopamina nie może działać w ten sam sposób na ten nerw błędny?
Tylko wiesz co, jeśli chodzi o dopaminę, przynajmniej w tym, co on argumentował, to nie było takiego argumentu, że dopamina się tworzy w jelitach i to o to chodzi, bo jakby z całą tą serotoniną to chodzi o to, że ona się po prostu tworzy w jelitach i to w sporych ilościach, nie? Mhm. Więc po prostu to jakby nie ten mechanizm tutaj miałby działać, nie? I wydaje mi się, że chociaż nie wiem, no ale też znowu wymaga to wytłumaczenia, nie? Natomiast ja to tak dosyć szybko uciąłem, nie? Że no tutaj to nie przenika, bariery krew-mózg, a w sumie można było trochę poniuansować, nie? No ale też jakby w pierwszym momencie, jak dostajesz taką krytykę, wiesz, w ciągu komentarzy na zasadzie jesteś idiotą, że się nie zgadzasz z Hubermanem i dostajesz taki komentarz, to też trudno jest emocjonalnie, moim zdaniem tak się odciąć od tego, że na zasadzie no dobra, ale ten komentarz to w zasadzie to ktoś ma rację, nie? Bo tak się powinno zrobić, nie? Jakby pochylić nad tym, może ma, może nie ma, jakby no dużo emocji.
Nie wiem, jak zawsze, u ciebie nie? Jest z twoim grupą odbiorców, ale u mnie, jak ostatnio przeczytałem, już teraz nie pamiętam jaki komentarz, ale jak ktoś mi pojechał merytorycznie, nie było napisane ładnie, ale merytorycznie, to ja byłem taki fajnie. W końcu przeczytałem jakiś komentarz, z którym się zgadzam, który jest taki naprawdę wymierzony we mnie i mam coś do poprawy. To się bardzo rzadko zdarza. Większość to jest właśnie ty debilu, ty coś tam mówisz źle, albo takie bzdury, których nic nie możesz wyciągnąć.
Tak, bo to też raczej się powinno tego unikać bardzo, jak najbardziej jak się da, ale też to, że ktoś jest niegrzeczny, niemiły, niesympatyczny i tak dalej, to wcale nie znaczy, że on nie ma racji, bo tak może być, że ma rację.
Ten gość był niegrzeczny i miał rację.
No właśnie, nie? Tak też może być, no ale z punktu widzenia zdrowej dyskusji, no to powinno się tego unikać, nie? I bardziej mówić, no jak najmniej mówić o sobie, tylko najbardziej o ideach, nie? No i też właśnie z Hubermanem, ja też na przykład, ja to tak staram się zatytułować, że musimy porozmawiać o Hubermanie, nie? Że on nie zawsze ma rację, nie?
Ty miałeś inną grafikę na początku, pamiętam, że mi ją wysyłałeś.
Tak, ale zrezygnowałem z tego, mówię, no ja, zlajtujemy to, nie? Chociaż siadłabym, moim zdaniem
już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale pamiętam, że ci napisałem, że to gorzej świadczy o tobie niż o nim.
Tak, ja myślałem, żeby dać mu na tej jego grafice taki nos
klauna.
To graficznie to ładnie wyglądało, nie? Bo to niebieski, czerwony, tak moim zdaniem wysiadło. I to znowu to jest właśnie też pułapka social mediów. W zasadzie, że takie wszystko na bardzo wysokich emocjach, wiesz, taki bardzo jasny komunikat, bardzo wprost od razu, on bardzo dobrze siada, nie? I na przykład ja jestem też trochę tym zmęczony, bo na przykład jest taki twórca internetowy, który mówi o tym, że zabrakło kaszki proteinowej w Lidlu i on się drze do tego i on robi to na takich mega emocjach, nie? I ludzie tak czasem robią, że wiesz, opowiadają naprawdę o nowym keczupie w Biedronce albo coś, a robią to tak, wiesz, od razu, wiesz, takiego wysokiego C. I to, a szczególnie jak dojdzie do tego krytyka jeszcze czegoś, nie? Że po prostu kogoś atakujesz i tak dalej, no to wiesz, no ten post być może, gdybym ja napisał Huberman jest debilem, to by siadł jeszcze mocniej. Jest duża na to szansa. Na przykład ludzie by się oburzali, jak ty możesz tak mówić i tak dalej. To wiesz, algorytmy by to wyssały. No tylko to mega psuje dyskusję, nie? To mega, to jest niesprawiedliwe, tak? No, powiedzmy sobie szczerze. Niemerytoryczne, ale skuteczne. Nie? I to jest problem social mediów, nie? Że to wszystko jest na takich dużych emocjach, moim zdaniem.
Skuteczne to też w zależności od tego, jaki masz cel, no bo jeśli chcesz kogoś obrazić i zrobić jak największy zasięg, no to być może skuteczne, ale ty raczej nie miałeś takiego celu, wyzywać Hubermana publicznie.
Ale z punktu widzenia zasięgów na przykład, no to jest to skuteczne, nie? Zresztą to widać moim zdaniem trochę po tym, no nie wiem, no po popularności, wiesz, takich patocelebrytów, nie? Tych wszystkich gal, wiesz, gdzie tam no naprawdę się dzieją straszne rzeczy, ci ludzie mówią straszne rzeczy i w ogóle... Wiesz, ludzie to oglądają, nie? I ludzie w to idą i no ja mam nadzieję, że wiesz, że no jednak uda nam się trochę z tego wycofać, chociaż nie wiem, czy tak jakby szczególnie w erze TikToka, gdzie wiesz, ludzie mają 2 sekundy podobno, żeby ocenić, czy oglądają dalej, czy nie.
2 sekundy?
To już jest dużo twoje, nie?
To jest ułamek sekundy.
O, że wiesz, widzisz, no i...
Widzisz kogoś i tylko oczy ma trochę za nisko albo za wysoko i już od razu przechodzisz na kolejnego. 2 sekundy to niektóre TikToki trwają.
I to jest na przykład... Wiesz, na przykład, że dzisiaj nawet filmów na YouTubie się nie zaczyna od cześć, nie? To jest na przykład też niesamowite, że kiedyś to było tak, w ogóle czasem była rozbiegówka, nie? Na przykład. Ja oglądam jak przykład stare filmy Nortona, ostatnio jakoś tak odkopałem i on w ogóle zaczynał film od tego, że była rozbiegówka, która to tam, nie wiem, z 10 sekund czy ileś. W ogóle dzisiaj po 10 sekundach to nikt w ogóle, każdy by to przełączył, nie?
Ale zobacz, to robi Kanał Zero. Oni robią rozbiegówkę i tam masz licznik. 15 sekund, 14 sekund, 13 sekund i to mnie zastanawia. I tam czasami minutę się czeka.
Ale to nie jest na premierę?
A możliwe, że to jest przez to, że to jest live stream. No, możliwe.
Tak, na premiery tak jest. Ale tak to wiesz, tak to wszyscy zaczynają, wiesz, od razu bez cześć, bez niczego, bez przedstawienia się, tylko od razu musi być ten, bo ludzie, jak wiesz, no to zgubisz uwagę, nie? I to jest... Wiesz, no to tam tego cześć to strasznie nie szkoda, nie? Ale jak na przykład musisz od razu, wiesz, z wysokich emocji, no to to jest moim zdaniem też męczące po prostu na dłuższą metę, nie?
Męczące, no i takie nieadekwatne, no bo żyjesz na tym TikToku, jak załóżmy, że sobie sfollowujesz 20 osób, które w ten sposób się komunikują, później wychodzisz na zewnątrz i myślisz sobie, ci ludzie są nudni w ogóle, ja wracam na TikToka do domu, bo nie chce mi się tutaj siedzieć.
No może też tak być, nie, że to jest cały czas, wiesz, takie bombardowanie się, wiesz, takim mocnym przekazem, tak, jakimś i...
Jak myślisz, że się potoczy ta sytuacja z otyłością? Myślisz, że to będzie rosło, czy będzie się cofało?
Problem otyłości na świecie? Moim zdaniem będzie rosło, chyba że się okaże, że leczenie tymi analogami GLP-1 będzie tak skuteczne i możliwe do długą...
Czym? Ja nie rozumiem.
No są teraz analogi GLP-1, to są leki, które naśladują GLP-1, i że taki neurohormon, myślę, że można powiedzieć. Hormon jelitowy. I to jest substancja, która się wytwarza w jelitach, wytwarza się w czasie trawienia i ma z jednej strony działanie takie przeciwcukrzycowe, a z drugiej strony ma działanie redukujące masę ciała, głównie poprzez wpływ na apetyt. I to daje bardzo dobre wyniki.
Czyli nie będzie tak, że ludzie będą jedli tyle samo i nie będą tyli, tylko nie będą mieli apetytu, więc będą jedli mniej.
Tak, ludzie jedzą mniej, zdecydowanie mniej na tym jedzą.
Skutki uboczne?
Wiesz co, na ten moment wydaje się, że nie ma poważnych skutków ubocznych, chociaż były jakieś sugestie, że to może zwiększyć bodajże ryzyko zapalenia trzustki, ale nie wiem, na ile to się potwierdziło. Te leki też nie są jakoś bardzo długo na rynku, nie? Bo one są dolne kilka lat, nie chcę skłamać, nie? Ale to jest naprawdę bardzo świeża sprawa, więc wiesz, może się okazać, że za 5-10 lat są jakieś skutki uboczne. Pytanie, czy większe niż na przykład otyłość, nie? Bo wiesz, no otyłość też ma skutki uboczne, nie? I moim zdaniem, jeśli...
100% skutki uboczne.
Tak, no bardzo duże, nie? Przynajmniej. Jeśli to nie zadziała, to no to będzie to rosło, nie? I też moim zdaniem scenariusz, w którym no leczymy, nie wiem, blisko połowę populacji lekiem być może na stałe, lekiem, który trzeba wstrzykiwać w tym momencie, chociaż są jakieś tam już w tabletkach się pojawiają, no to, no ale wiesz, no może w tabletkach to by zadziałało, nie? Że ludzie będą brać tabletkę, nie? Tak jak, nie wiem, biorą statyny albo leki na ciśnienie, albo antydepresanty i z tym żyją, nie? I mają ten, i to będzie na tyle tanie, że da się to po prostu ekonomicznie utrzymać, no i wtedy rozwiążemy ten problem. A jak nie, to będzie rosło, chyba że rozwiążemy problem środowiska żywieniowego.
Co się też raczej nie wydarzy.
Co jest moim zdaniem dużo mniej prawdopodobne. Jakby dużo bardziej prawdopodobne jest, że ludzie będą na lekach do końca życia, niż że zmienimy to środowisko żywieniowe, bo ludzie to lubią, tak? To jest bardzo mało intuicyjne działanie, takie wiesz, ograniczenie przed dostępu do słodyczy.
Tak sobie myślę, że nawet gdyby McDonald's wycofał swoje jakieś przetworzone jedzenie i zaczął serwować coś super smacznego, to przecież zaraz się pojawi inna mała firma, która będzie serwowała totalny syf tylko po to, tak. Bo ludzie będą tęsknili za tym i pójdą tam.
No musiałbyś to legislacyjnie jakoś zrobić, nie? Żeby po prostu zakazać tego albo jakoś, wiesz, to ograniczyć, bo raczej na przykład moim zdaniem powinno być prawo, które wymuszałoby na takim McDonaldzie oferowanie też zdrowych rzeczy, nie? I to jest takie, wiesz, no bardzo właśnie legislacyjne rozwiązanie, tak? Takie trochę wolnorynkowe, nie? Ale wydaje mi się, że to się kiedyś pojawi, nie? Że nie to, że zostanie zabronione sprzedawanie fast foodów, a że wchodzisz do fast fooda i tam też masz mieć zdrową opcję, nie? Że to jest obowiązkowe, że po prostu oni też muszą zaoferować i moim zdaniem to by bardzo poprawiło, no bo naprawdę często jest tak, że jak jedziesz na przykład w trasie, to masz naprawdę niezdrowe jedzenie tylko do kupienia. Masz naprawdę dobrą wolę. Czasem się, wiesz, pojawiają jakieś tam marchewki, powiesz, pokrojone, czy tam jakieś jabłka, coś czasem trafisz, ale to nie jest standard. Masz maka, nie masz na stacjach, wiesz, jakieś kanapki. No kanapki też nie najgorzej. I to jest problem, nie? I
nawet owoców za bardzo na stacji nie kupisz. Czasami są, czasami nie ma.
Ale sporadycznie, nie? A moim zdaniem to powinno być, wiesz, w jakiś tam sposób obowiązkowe, nie? Że jest taka opcja i to już by coś tam poprawiało, nie? Pewnie, znaczy ja na przykład ja byłbym raczej zwolennikiem zakazu reklamy fast foodów, że tego nie powinno po prostu się reklamować.
Trochę z alkoholem, co?
Trochę z alkoholem, nie? I to nie to, że ja na przykład nie jestem zwolennikiem zakazu McDonalda, tak, czy w ogóle fast foodów, no bo to też, wiesz, no trudno to jednoznacznie sprecyzować, co jest fast foodem, co nie jest fast foodem. No to jest naprawdę bardzo daleko idące, nie? To jest nawet w takim utopijnym świecie trudno sobie to wyobrazić. Ale ograniczenie reklamy, szczególnie reklamy dla dzieci, no trochę podobne podejście jak do alkoholu, nie? Zresztą w ogóle, no nawet w sumie tak naprawdę prohibicja alkoholowa nam pokazała, że tego typu zakazy nie działają, ale działania na rzecz właśnie zmniejszenia promocji i tak dalej, no działają, nie? I to przynosi jakieś tam skutki. Z paleniem się udało z grubsza, nie? Dużo mniej ludzi pali.
Teraz to jest dziwne, jak ktoś pali. No. Bardzo mało osób spotykam. Tutaj jak przychodzą ludzie do podcastu, tak żeby wiedzieć, żeby mi pokazali, że palą, a to jednak trochę czasu spędzamy, więc w większości osób to jest już taki czas, że trzeba zapalić. Na jednej ręce bym policzył. Mhm. Dosłownie. Więc to jest zaskakujące.
Tak, a kiedyś to był standard, nie? Że naprawdę wszyscy palili praktycznie. No bo nie wiem, myślę, że tak z połowa ludzi to paliła dorosłych, nie? A no teraz już nie.
Rzeczywiście. Chcecie jeszcze zapytać o leki ADHD. Wiem, że to też nie jest jakaś super twoja ekspertyza, ale czy ty... Bo pamiętam, że w ostatnim podcaście mi powiedziałeś, że one działają trochę jako taki przyspieszacz sportowy, czyli można je brać po to, żeby polepszyć sobie swoje wyniki. Czyli jeśli one w ten sposób działają, to myślisz, że to jest bezpieczne, żeby je brać long term?
Wiesz co, ja bym się nie chciał o tym wypowiadać, tak szczerze mówiąc, bo ja po prostu się na tym nie znam, nie? Na tej farmakologii. Z tego, co wiem, no to wiesz, jak jest konieczność tego brania, to to i tak jest dużo lepsze niż, wiesz, nieleczone ADHD i to ma duże... To wiesz, bo też na przykład ADHD się zwiększa śmiertelność na przykład, nie? Samo w sobie.
Zwiększa przede wszystkim to, ile masz wypadków samochodowych.
Na przykład, nie? I to na przykład, wiesz, może być tak, że nawet jeśli ten lek zwiększa ci na przykład, nie wiem, jakieś tylko problemów sercowo-naczyniowych czy coś, wymyślam, bo ja się naprawdę nie znam na tym, no to jak ci zmniejsza na przykład znacznie ryzyko wypadku samochodowego, no to i tak bilans jest, może być zdecydowanie na plus, nie? No bo co z tego, że będziesz miał na przykład większe ryzyko jakiejś choroby serca po 20 latach braniach, skoro nie zginiesz w wypadku samochodowym, nie? Oczywiście wiesz, no to znowu w liczbach powinno się, ten, na ile to zmniejsza ryzyko wypadku, a na ile zwiększa, no ale... No ale tutaj nie chcę się wypowiadać. Z punktu widzenia sportowego na przykład dla mnie ważne jest to, że jak mam kogoś, kto przyjmuje te leki jako sportowca, no to on musi to zgłosić do WADA i musi tego typu, no mieć wykluczenie terapeutyczne, nie? No bo inaczej to WADA to traktuje jako doping, nie? I to jest nielegalne.
Czyli jak może wykluczenie terapeutyczne, to to nie jest traktowane jako doping? Przecież nie. To działa i tak na jako pobudzasz.
To jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli o to chodzi, bo filozofia jest taka, że możesz przyjmować te leki, o ile one nie zwiększają ci wydolności ponad to, co miałbyś, gdybyś nie miał tej choroby, nie?
Jak to sprawdzić niby?
To właśnie wzdycham, bo moim zdaniem to jest nieweryfikowywalne, nie? Szczególnie w takim kontekście, no bo na przykład, bo jest inny case na przykład. Jeśli na przykład masz hipogonadyzm, czyli masz po prostu niedobór testosteronu, to możesz przyjmować testosteron, wnosisz o wyłączenie terapeutyczne i przyjmujesz testosteron. No i to też jest takie, wiesz, trochę no, wiesz, łatwiejsze do zmierzenia, szczególnie w sportach siłowych na przykład, o ile ci ten testosteron podbije, ale też jest na przykład tak, że wiesz, no powiedzmy, że no, sportowcy pewnie mają raczej powyżej,
normy.
w górnej normie, nie? Ale i tak na przykład, jeśli masz osobę, która no, będzie sobie przyjmować ten testosteron tak, żeby być w górze tej normy ciągle, nie będzie na przykład narażona na spadek testosteronu wywołany dietą niskoenergetyczną, co będzie występowało u osoby, która tego testosteronu nie przyjmuje, a w kulturystyce to ma bardzo duże znaczenie, nie? No to, bo wiesz, na przykład, wiesz, praktycznie każdy naturalny kulturysta, który wychodzi na scenę, to on ma hipogonadyzm. To są ludzie, którzy po prostu mają niedobór testosteronu.
Ale tylko przez chwilę. Mówisz o tej redukcji.
No tak, na redukcji, ale przez chwilę mają. Tak by większość ich ma i nawet jeśli na przykład bazowo, normalnie mają stężenia testosteronu, wiesz, w górnej normie, nie? I teraz na przykład jak masz naturalnego kulturystę z hipogonadyzmem, to on wychodzi na przykład z testosteronem w górnej normie, nie? I czy to jest sprawiedliwe, czy nie jest sprawiedliwe, nie? Ja, no wiesz, jakby, no na szczęście nie ja podejmuję tą decyzję, ale jest to pewien taki etyczno-medyczny problem i pytanie, na ile na przykład te leki podwyższają wydolność, w jakim sporcie, bo wiesz, nie zawsze musi w każdym sporcie podnosić tą wydolność.
Ja się zastanawiam nad tym, jak to...
Tylko jest komisja też, która to ocenia, nie? Która podejmuje decyzję, że tak albo nie i może ci odrzucić to, może powiedzieć ci, że na przykład oni uważają, że to podniesie twoją wydolność za bardzo i cię to odrzucą, nie?
Ja się zastanawiam, jak mierzyć to, że ty leki bierzesz właśnie na przykład 20 albo nawet 50 lat, bo niektóre leki możesz brać 50 lat. Jak oni to niby mierzą, że w ciągu tych 50 lat nic ci się nie stanie od tego leku?
Znaczy, jak leku nie ma 50 lat na rynku, no to tego nie wiadomo, nie? Bo nie ma takich danych, nie? Tylko po prostu musimy to, wiesz, zakładać, nie? Jak ten lek jest już tyle czasu, no to po prostu obserwujemy ludzi, nie? No zawsze w badaniach nad lekami, no to obserwuje się ludzi, którzy przyjmują te leki już, jak one są wprowadzane na rynek i może się na przykład okazać, że będziesz go trzeba wycofać, bo takie rzeczy też się zdarzały, nie? Że jakiś lek się pojawił na rynku, a potem go wycofano, bo się jednak okazało, że na przykład skutki uboczne były zbyt poważne. Nie?
No i dziwniejsze rzecz, jakie się ostatnio dowiedziałem, to, że ludzie umierają podczas badania leków. I sam się zgłaszasz na badanie leków, dostajesz za to pieniądze i umierasz. Jakby to jest...
No ale to chyba też dlatego, że i tak by umarli, nie? W sensie, że...
Tak, tak jest?
No tak, tak zakładam, nie? W sensie, że po prostu na przykład, no wiesz, jak na przykład testujesz nowy lek na nowotwór, no to musisz się liczyć z tym, że ileś osób, które ma nowotwór, umrze w czasie tego badania, nie? No bo oni po prostu i tak by umarli, i tak by umarli, nie?
Ale na pewno są jakieś zdrowe osoby i badają lek, który nie jest na śmiertelną chorobę i też z tego, co rozumiem, umierają. To nie chodzi o to, że mają nowotwór, tylko że przechodzą i na skutek przyjęcia leku, który jest w tej pierwszej fazie testów, po prostu umierają, bo jest tak na tyle skutków ubocznych.
Jezu, wiesz co, zupełnie się na tym nie znam, ale tak by nie, czy, nie chcę powiedzieć, zupełnie się na tym nie znam, bo rozumiem proces badań klinicznych, ale trochę się tego nie spodziewam na zasadzie, że
ja ostatnio byłem, prowadziłem podcast z Leszkiem Borkowskim i właśnie...
Ja kojarzę ten, ale...
I on powiedział, że umierają.
Jezu, bo
ty, i powiedział, że to jest absolutnie oczywiste, tak jakby totalnie.
Bo ja to rozumiem też tak, że powinniśmy na tyle mieć dużo danych zebranych na zwierzętach, żeby wiedzieć, że ludzie raczej nie umrą, nie? W sensie takim, że po prostu, że na tyle dobrze rozumiemy tą substancję, że podając ją ludziom, no to jesteśmy, wiesz, oni mogą mieć jakieś skutki uboczne, nawet poważne, ale no raczej nieśmiertelne. Ale nie wiem, może to się jednak z jakiegoś powodu zdarza, może też na dużej grupie, może ci ludzie umierają z innych powodów, a może po prostu nie mam racji, nie? I po prostu to się jednak zdarza, ale to byłoby przerażające.
No właśnie, dlatego mówię. Bo to było dla mnie przerażające. Dobra, ja cię na dzisiaj zapytałem o wszystko, o co chciałem cię zapytać. Bardzo ci dziękuję.
Również dziękuję bardzo.
Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał szukać.
Wiesz co? No to tak. Można mnie znaleźć na mojej stronie internetowej po prostu, damianparol.com. Jestem też aktywny na mediach społecznościowych. Mam kanał niewielki na YouTubie, ale zapraszam. Mam nadzieję, że pojawiają ciekawe filmy. Na przykład jeśli kogoś zaintrygowała kwestia kwasów omega-6, to serdecznie zapraszam, bo mam nadzieję, że tam wyjaśniłem to, czemu one nie są prozapalne. Będę też, być może zanim będzie publikacja podcastu, albo chwilę później o tych CGM-ach opowiadał, o tej kontroli glikemii i jakby moimi argumentami z tym związanymi. No i mam Facebooka i Instagrama Dr. Damian Parol po prostu i tam mnie możecie znaleźć.
Super, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.